Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękujemy, Ojcze, za to, że możemy teraz być w Biłgoraju, ponieważ tutaj spotkanie rodziny Radia Maryja dzisiaj odbywa się i to nie po raz pierwszy jesteśmy u Marii Magdaleny, a więc u apostołki apostołów. Taki też ma jeden z tytułów, ale dzisiaj o Marii Magdalenie chcemy zrobić całe rozmowy i będą one niedokończone jak zawsze, no bo trochę powiemy, ale wiele dowiemy się, jak spotkamy świętą Marię Magdalenę w niebie, bo na to spotkanie liczymy i wtedy będziemy mogli porozmawiać i zobaczyć, doświadczyć znacznie więcej. Ale niech to będzie taka inspiracja dzisiaj, żeby pozostać razem z nami prawie do północy. Jest z nami ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dodajmy także mieszkaniec powiatu biłgorajskiego, bo to jest też jeden przecież z motywów takiej pasji związanej z tym rejonem, pięknym rejonem roztoczańskim naszej ojczyzny. I dodam tylko, że ksiądz profesor prosto z Antwerpii, z Belgii do nas przybył. Wszystko powiem, księże profesorze. Po to, żeby wziąć udział w tych rozmowach niedokończonych, a już za chwilę praktycznie jedzie do Szczecina, żeby tam przeprowadzać rekolekcje kapłańskie. Więc cieszymy się, że ten przystanek u Marii Magdaleny, księże profesorze, jest.
Bóg zapłać, drogi ojcze Dariuszu, i wszyscy drodzy i kapłani, i ludu Boży naszej ojczyzny Polski, z tego rzeczywiście ojczystego zakątka, jak najserdeczniej też wszystkich Państwa pragnę pozdrowić na czele z naszymi drogimi, wspaniałymi ojcami, redemptorystami, ojcem dyrektorem i współpracownikami Radia Maryja, Telewizji Drwam, także naszego dziennika i wszystkich wspaniałych dzieł Bożych.
Bóg zapłać. Ksiądz dr Jacek Kucharski, diecezjalny moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II diecezji radomskiej. Ksiądz doktor jest tutaj z nami. Szczęść Boże, księże doktorze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, Radia Maryja.
Już tutaj ksiądz doktor przegląda jeszcze materiały, no ale tak mają naukowcy, że do ostatniej chwili patrzą to tu, to tam, jeszcze szukając różnych materiałów źródłowych, no bo Pismo Święte to jest właśnie taki materiał, na którym opiera ksiądz profesor też to nauczanie.
Tak, ale dzisiaj tego wieczoru chcemy mówić głównie o Marii Magdalenie i chcemy powiedzieć, że Pismo Święte jest najstarszym źródłem, które mówi nam o tej historycznej postaci ewangelicznej, z której możemy tak naprawdę bardzo wiele po wielu wiekach się nauczyć. No i to jest też bardzo ciekawe, jak ojciec wie, że Maria Magdalena przeżywa swój, myślę, wielki renesans. W naszych czasach jest Kościołowi, myślę, bardzo potrzebna, bo święty Jan Paweł II zwrócił na nią już uwagę, tak jak zwrócił uwagę i podkreślił godność każdej kobiety. No, Benedykt XVI bardzo pięknie też wypowiadał się, mówiąc o roli kobiety w Kościele. No i papież Franciszek podnosi rangę wspomnienia świętej Marii Magdaleny jako święto. A więc widzimy, że ten renesans Magdaleny, ona jest naprawdę Kościołowi po coś potrzebna. Ja jeszcze, ojcze, nie wiem do końca, jakie tajemnice kryje ta przedziwna święta, ale proszę zobaczyć, drodzy Państwo, że tyle lat zakopana, zagrzebana, zresztą z pewnością w naszej dyskusji wyjdzie, że te obrazy nałożone przez historię zupełnie do niej nie pasują, jeśli weźmiemy jako źródło Pismo Święte i chcemy właśnie też w tych rozmowach ten obraz, myślę, dzisiaj oczyścić, ale jeszcze chcę Wam powiedzieć o jednej pięknej prawdzie, która prowadzi nas, ale to już będzie na pewno później, do Magdali. Bo w tej chwili to, co mamy w Magdali, w Ziemi Świętej, no bardzo pomaga nam zrozumieć realia życia ludzi w czasach Pana Jezusa i z pewnością naprowadza do tej pory jeszcze Magdalena nie przemówiła. Mówię w sensie śladów takich materialnych, archeologicznych, ale ona jeszcze coś nam więcej powie. Myślę, że to, co już dokonała szkoła franciszkańska archeologiczna, łącznie z Legionami Chrystusowców i starożytnością, Ministerstwem Starożytności Izraela, jest już tak imponujące, że możemy być pewni. Na pewno Magdala była i jest. Odkopaliśmy ją taką, jaką była w czasach hasmonejskich i potem w większości zachowane części z czasów Pana Jezusa, czyli pierwszego wieku po Chrystusie. Mamy Magdalę, mamy port, mamy synagogę i o tym jeszcze powiem później.
No jak Państwo słyszą, zapowiada się wszystko ciekawie, trochę to jak trailer brzmi, ale tak to właśnie.
Bo Magdalena taka jest, bo ona jest ciągle jeszcze, ojcze, nierozpoznana, powiedziałbym, i do końca niezrozumiana, myślę, w swoim przesłaniu, a przecież jej przesłanie jest cudowne, na te czasy. To, co zresztą dzisiaj powiedział bardzo ładnie ksiądz arcybiskup Pokrzycki, nawiązując i pokazując nam ją jako wzór wiernej katoliczki, chrześcijanki na te ciekawe czasy, w których żyjemy, bo ja, ojcze, nigdy nie nazywam, że to są trudne czasy, jak niektórzy mówią, prawda? Bo ja mówię, to są ciekawe czasy.
Obyś żył w ciekawych czasach. Ksiądz Krystian Malec, doktorant w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, publicysta. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże.
Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza. Mógłbym jeszcze tylko dopowiedzieć, że podobnie jak ksiądz doktor Jacek, jestem moderatorem diecezjalnym dzieła biblijnego w naszej diecezji.
Zamojsko-Lubaczowskiej.
Tak jest. Więc między innymi też dlatego jestem tutaj razem z naszymi radiosłuchaczami.
To jest potężne, ważne dzieło i cieszymy się, że możemy też współpracować na antenie Radia Maryja, choćby poprzez cotygodniową audycję Szukając Słowa Bożego, kiedy właśnie księża bibliści z dzieła biblijnego Jana Pawła pomagają nam rozumieć pisma, ale także Uniwersytet Biblijny, kolejne edycje, to też jest potężna praca i za to dzięki. No i gospodarz naszego dzisiejszego tutaj spotkania, ksiądz kustosz, kanonik Witold Batycki, dziekan, proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny w Biłgoraju, dyrektor katolickiego liceum ogólnokształcącego Jana Pawła II, działającego przy parafii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i bardzo się cieszę z dzisiejszego naszego spotkania, z tego, co już usłyszałem w tych przedmowach, że ja sam się zamienię chyba w słuchacza, gospodarza słuchacza, bo wiele się dowiem, gromadzę wiele informacji o Marii Magdalenie. Chcemy tutaj niejako tą Marię Magdalenę na nowo odkrywać i w tym właśnie księża profesorowie nam bardzo pomagają i to dzisiejsze spotkanie, myślę, wiele pożytku dla tych, którzy się interesują tą postacią, którzy są wpatrzeni, a my jako parafianie, którzy należą do świętej Marii Magdaleny, do sanktuarium, też bardzo wiele będziemy mogli na pewno skorzystać i dowiedzieć się.
A tu Maria Magdalena zawędrowała, bo się objawiła. Tak. Jest to szczególne miejsce.
To jest szczególne i jak mówiliśmy, jedyne miejsce, już z samym przekonaniem mogę powiedzieć, w świecie. W świecie, bo nie dotarły do mnie żadne wiadomości, a mamy też kontakt z siostrami, na przykład Magdalenkami z Lubania, które też poznałem dzięki tutaj księdzu Jackowi, które też mówią, że one same nie wiedziały, że tutaj w Biłgoraju jest takie miejsce objawień i nie spotkały się w świecie, bo ich zakon właśnie jako Magdalenek miał w różnych miejscach świata swoje domy, a jednak stwierdziły, że jest to jedyne miejsce i były tutaj już kilka razy, są zauroczone. Jeśli słuchają, a jestem przekonany, to bardzo serdecznie pozdrawiam siostry Magdalenki tutaj z Polski.
A audycję realizuje pan Waldemar Leszczyński, jak prawie zawsze nasze spotkania pielgrzymkowe w rodzinie Radia Maryja. Może zacznijmy od księdza profesora Tadeusza Guza. Tak akurat księża tutaj siedzą naprzeciwko siebie, to tak opowiem tylko naszym słuchaczom. Jakby pewien może spór się wywiązał między wiarą i rozumem. Chociaż Jan Paweł II ten spór rozwiązał, ponieważ nieraz no, są ludzie, którzy próbują uwikłać spór między wiarą i rozumem, a Jan Paweł II powiedział Fides et Ratio, że to są dwa skrzydła, ku których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Więc oba skrzydła są reprezentowane tutaj przez księży. Zacznijmy od księdza profesora Tadeusza Guza. Rozmawiamy o świętej Marii Magdalenie. No i te spotkania świętej Marii Magdaleny z Panem Jezusem. Co Pismo mówi na ten temat i jakie są tutaj takie inspiracje też rozumowe, na jakie możemy napotkać?
Właśnie na tym chciałbym się ja w swoich wypowiedziach skoncentrować, jak ksiądz rektor Jacek będzie to już tak fachowo, biblijnie, jako bibliści, będziecie, kochani, tutaj te rzeczy nam jeszcze pogłębiać i ubogacać, ale to, co dla filozofa jest w pierwszym rzędzie centralnie ważne w postaci świętej Marii Magdaleny, że ona jest świadkiem, właściwie świadkiem najważniejszych faktów tego misterium paschalnego, to jest to niezwykły świadek. A co to znaczy świadek? To jest ten, który ma bezpośredni związek historyczny, taki rzeczywisty, z wydarzeniami na Golgocie i tym, co się stało po trzeciego dnia po śmierci Jezusa na krzyżu. I tego nam właśnie bardzo potrzeba dzisiaj, że rzeczywiście to ostatni papieże bardzo to mocno podkreślali, że dzisiaj chodzi o to, żeby być chrześcijaninem świadkiem. A co to znaczy świadek? To jest ten, który przeżywa w sposób naoczny dany fakt. I jakże nam w świecie tym wirtualnym, kiedy dzisiaj odcina się nawet nauki biblijne, odcina się z pomocą ideologicznie naładowanych systemów filozoficznych choćby, odcina się człowieka poznającego rzeczywistość, nie tylko w teraźniejszości, lecz także i w przeszłości, od rzeczywistości. Nie tak dawno miałem w Warszawie bardzo ważną debatę, która prowadzi bezpośrednio do Bill Gatesa i tych, którzy dzisiaj na świecie mają, tak, grają takie pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o high-tech, czyli ten rozwój tych najwyższych technologii świata. I co zauważyłem przy ich interpretacji rzeczywistości? Że oni są odcięci od rzeczywistości. I ja nie mogłem rozpocząć z nimi dysputy takiej rzeczowej, dopóki nie wyjaśniłem im, że my nawet w najdrobniejsze rzeczy nie możemy się zgodzić w naszej debacie, tylko z tej racji, że panowie nie bazujecie na rzeczywistym poznaniu. A to jest dla nas decydujące, bo przecież metoda historyczno-krytyczna przy interpretacji Biblii, co tam podłożono, jaki system ideologiczny, że po prostu Ewangelię to jest zapis drugiego wieku. Czyli gmina chrześcijańska wymyśliła sobie pewne wydarzenia i byli tacy, którzy spisali te wymyślone, nienaoczne wydarzenia, nie faktyczne, tylko po prostu wirtualne. Więc gdybyśmy się my zgodzili z pozycji nauki, że mamy tutaj zapis ewangeliczny, który mówi o tym, że są świadkowie danego wydarzenia, ale gdybyśmy się zgodzili na przeniesienie tych tak zwanych świadków do drugiego wieku, to znaczy, że de facto nie mielibyśmy tych faktów.
Nie byłoby łączności z faktami.
Z faktami. A odcięcie, uważam, umysłu ludzkiego dzisiaj od rzeczywistości, to jest to taki proces, który uniemożliwia dokonanie człowiekowi współczesnemu, odciętemu od rzeczywistości, dokonania czy podarowania aktu wiary. że wiara tylko wtedy może być realnie nabudowana czy przyjęta przez człowieka jako łaska od Boga, kiedy ten człowiek po pierwsze ma podstawowe doświadczenie siebie, że jest realną bytowością, że jest realnym człowiekiem, że ta rzeczywistość, w której żyje, jest realna, a także i tak bezcenne dokumenty, najcenniejsze o historii Boga na ziemi, Boga człowieka, Jezusa z Nazaretu, jakim jest zapis ewangeliczny, że to wszystko jest realne, faktyczne, trzyma się faktów. I wydaje mi się, że ten wymiar Magdaleny, bycia świadkiem, jest dla mnie jako filozofa czymś najcenniejszym, najpierw w sferze poznania i jako podstawy natury, a natura jest podstawą łaski, jest bazą dla przyjęcia łaski. I jeżeli my nie odzyskamy człowieka, tego naturalnego, to my także nie odzyskamy historycznych faktów. Także jeżeli chodzi o historyczność opisu ewangelicznego.
To teraz do tego opisu ewangelicznego sięgnijmy. No i poznajmy na kartach Ewangelii świętą Marię Magdalenę.
Bardzo proszę, drogi ojcze, bo ta postać tej Marii Magdaleny, ewangeliczna, ona jest najbardziej prawdziwa. Dlaczego? To, co powiedział ksiądz profesor przed chwilą. Ponieważ jest oparta na faktach, a ewangeliści to pierwsi świadkowie i spadkobiercy tego wszystkiego, co... No, oczywiście nie mówię o wszystkich, bo my wiemy, że nie wszyscy widzieli Jezusa, żeby nie było nieporozumień. Ale bardzo ładnie to święty Jan mówi w swojej Ewangelii, że opisali wszystko to, co im zostało przekazane z intencją prawdy. To jest piękny argument. I teraz Magdalena. Zacznijmy może, ponieważ ksiądz profesor wspomniał metodę historyczno-krytyczną, więc tam, gdzie doszukujemy się najstarszych pokładów tekstu, żeby wychodząc oczywiście od tego, co mamy, sięgamy jeszcze głębiej, żeby wydobyć w końcu to, co jest najpiękniejsze. No więc idąc tą metodą, zaczynamy oczywiście najstarszy portret Magdaleny, jeśli na podstawie dzisiejszych badań egzegetycznych, biblijnych, Ewangelia według świętego Marka. Pierwszy, najstarszy portret Ewangelii, drodzy Państwo, otrzymujemy właśnie tam, gdzie pokazana jest Magdalena w Ewangelii według świętego Marka. Ewangelia według świętego Marka lokalizuje Magdalenę bezpośrednio w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania. Marek absolutnie nie wspomina wcześniej o Magdalenie. Ona jest taką wielką nieobecną. Za chwileczkę jeszcze powiem o czymś, co trzeba dodać, żeby ten portret był naprawdę najstarszy. I gdzie widzimy Magdalenę? Magdalena jest tą, która jest z grupą innych kobiet, stojąca daleko od krzyża albo przy krzyżu, w zależności od interpretacji, nie będziemy się tym zajmować, bo to są już kwestie gramatyczne, ale obserwuje krzyż, jest w momencie śmierci Pana Jezusa, dalej jest świadkiem realnym Jego pogrzebu i zmartwychwstania. Trzeba pamiętać, że Ewangelia według świętego Marka ma dwa zakończenia, drodzy Państwo. I to drugie zakończenie dopiero nam wyjaśnia pewne rzeczy, dlaczego właśnie spotykamy ją w tym, na samym zakończeniu Ewangelii, mówię dłuższym Marka, to są te rozdziały 9-20, 16 rozdziału. Tak patrzę na fachowców, oni kiwają głową, więc ja się nie mylę. Bardzo wam dziękuję. No więc to znaczy, że się rozumiemy. I w tym właśnie dłuższym zakończeniu Ewangelii Markowej, która, to co ksiądz profesor powiedział przed chwilą, jest już wytworem pewnej tradycji późniejszej kościoła, gminy II wieku, mamy wspomnianą Magdalenę, bardzo jeszcze charakterystycznie nawiązującą do tego, co mówi o niej Łukasz. Że tam mamy w 16 rozdziale Markowej Ewangelii, w 9 wersecie, że Pan Jezus objawił się zmartwychwstały dwóm idącym do wsi. Mamy wspomniane także perykopę o uczniach w Emaus, o których mówi Łukasz, młodszy ewangelista stosunkowo i tekst, i Marię Magdalenę, z której wyrzucił 7 złych duchów. To już jest jak gdyby inna tradycja, tradycja młodsza. A najstarszy obraz Magdaleny w Marka Ewangelii to jest świadek męki, śmierci, pogrzebu Pana Jezusa, no i zmartwychwstania. Jak teraz pokazuje tą Magdalenę, oczywiście Mateusz, podobnie jak Marek. Komponuje ją także w swoim opisie, w opisach dotyczących tylko i wyłącznie czego? No właśnie śmierci, męki i zmartwychwstania. Ewangelia Mateuszowa, jak wiemy, jest w kolejności chronologicznej druga, dlatego jest poszerzona. Marek oczywiście ma też inne założenia teologiczne swojej Ewangelii, ale Marek napisał 16 rozdziałów, a Mateusz rozciągnął i zrobił z tego 28. Oczywiście włożył też portret swój. Ale podobny jest obraz Magdaleny. Magdaleny świadka, to co ksiądz profesor powiedział, przede wszystkim świadka. I teraz dochodzimy do trzeciej Ewangelii, drodzy Państwo, czyli Ewangelii według świętego Łukasza, albo trzeciego Ewangelisty, jak chcecie. I tutaj spotykamy pewne nowum, dlatego że po raz pierwszy, jedyny, we wszystkich przekazach ewangelicznych mamy jak gdyby dopowiedzianą rzecz, wokół której też narosło bardzo wiele w późniejszej tradycji i Kościoła niestety, ale i naszych wyobrażeniach wiele fałszywych opinii, obrazów, zresztą powtarzanych w filmach, książkach, sfabularyzowanych opowieściach, które do dzisiaj krążą wśród ludzi, a mianowicie Łukasz Ewangelista pokazuje nam Magdalenę od innej troszeczkę strony. Mówi o niej szerzej. To nam pozwala poszerzyć sobie jej obraz, zwłaszcza, że umieszcza w kontekście swojej Ewangelii Magdalenę podczas galilejskiej działalności Pana Jezusa. I ma Magdalena od razu pewien rodowód. Ona pochodziła z Galilei i ruszyła z Galilei, czyli tam historycznie, gdzie rozpoczyna się działalność Pana Jezusa. Bo my nie zapominajmy, ci wszyscy, którzy są w Ziemi Świętej i chodzą śladami Pana Jezusa, to wiedzą, dlaczego zaczyna się od Galilei. Nie od Judei, ale właśnie od Galilei, idąc śladami Pana Jezusa i Jego działalności, prawda? A więc zaczynamy właśnie od Galilei. Ona spotyka tam Jezusa. Łukasz nam mówi, że ona jest w gronie osób, które poszły za Jezusem, które idą za Nim, słuchają Go, nawet towarzyszą Jezusowi w Jego nauczaniu, ale w taki sposób, że dzielą się po prostu z uczniami, ze wspólnotą uczniów i Jezusem z tym, co mają, czyli ze swego mienia.
Usługują.
Usługują, ale tam jest też dzielenie się ze swojego mienia, bo diakoneo to jeszcze, proszę Ojca, nie jest cały obraz Magdalen, bo tam chodzi jeszcze o to mienie, że dzielą się po prostu te kobiety idące, wśród nich jest Magdalena, ze swojego mienia. I teraz ten jak gdyby, powiedzmy, bardzo piękny moment Łukaszowej Ewangelii mówi nam właśnie tam, że ona jest tą, z której Pan Jezus wyrzucił 7 złych duchów. Łukasz jak gdyby dopełnia przeszłość Magdaleny od chwili, kiedy ona już poszła i stanęła pod krzyżem jako wierna uczennica, rozumiemy, była świadkiem śmierci, pogrzebu i znów zmartwychwstania. W tym Łukasz jest oczywiście bardzo, powiedziałbym, precyzyjny. I teraz jest jeszcze inny szczegół, ponieważ i u Marka, i u Mateusza, i u Łukasza mamy Marię Magdalenę, zwłaszcza przy spotkaniu ze zmartwychwstałym w gronie kobiet. Natomiast Jan, najmłodsza Ewangelia, Ewangelia duchowa, więc musimy też wziąć pod uwagę, jakie miał założenia teologiczne Jan. Jana nie interesowało już tyle historyczne ukazanie ani Pana Jezusa, ani wydarzeń, ale pokazanie przepięknej teologii. Umieszcza Magdalenę, słusznie, oczywiście akcentuje jej obecność pod krzyżem, już nie z daleka od krzyża, ale już ściśle mówi, że stoi obok Matka Najświętsza, stoi Maria Magdalena i Maria, żona Kleofasa. One patrzą na scenę śmierci Pana Jezusa i potem ta Magdalena staje się jak gdyby bohaterem tych wydarzeń, pierwszoplanowym. Dlaczego? Dlatego, że ona zostaje, jest świadkiem pogrzebu, zostaje przy grobie, no i doświadcza tego, o czym wszyscy mówimy. Według czwartej Ewangelii to jej właśnie jako pierwszej ukazał się zmartwychwstały, to ona doświadcza spotkania ze zmartwychwstałym i staje się właśnie to, co stało się dla ojców Kościoła, punktem wyjścia nazwania jej apostołką apostołów, bo otrzymuje mandat jasny od Chrystusa. Idź i powiedz, komu dwunastu? I to jest ten piękny obraz, który przekreśla znów, proszę ojca i drodzy państwo i słuchacze, to takie błędne spojrzenie na kobietę. Myślę, że jeszcze to wyjdzie. Ona zostaje jak gdyby podniesiona, godność kobiety w roli Marii Magdaleny jako uczennicy i apostołki zostaje właśnie postawiona w Kościele bardzo wysoko i staje się właśnie uczennicą, świadkiem i posłaną i apostołką, prawda, Jezusa zmartwychwstałego. To jest, kochani, najbardziej prosty, najbardziej zarysowany obraz Marii Magdaleny, który wyłania się z Ewangelii. I to jest podstawa, na której powinniśmy budować także jej obraz dzisiaj.
Czyli mamy te trzy elementy: uczennica, świadek, posłana. Osoba
tak.
posłana.
Tak.
Wspominaliśmy o świadectwie, o wadze świadectwa, o wadze bycia świadkiem i kontaktu ze świadkiem, czyli z kimś, kto doświadczył faktu, bo to jest świadek. Więc może rozsądnie byłoby pójść, rozważając te trzy takie tytuły, takie aspekty życia Marii Magdaleny, może od świadka. Może dlatego też, że ta Ewangelia Markowa, czyli to ten najstarszy tekst, no tam jest ukazana jako świadek.
Tak, przede wszystkim jako świadek. Tam jest bardzo mocno właśnie wyakcentowane świadectwo. Tylko, drodzy państwo, to jest też bardzo piękne, że w tych najstarszych Ewangeliach, prawda, ona praktycznie jest takim świadkiem milczącym. To jest świadek, który patrzy u Marka, obserwuje, bada i jest jak gdyby tą postacią, która pieczętuje tym samym. Tam jest u Marka bardzo piękne słowo. Ona obserwuje wraz z innymi kobietami, co śmierć Pana Jezusa, obserwuje grób, gdzie złożono Pana Jezusa i potem staje się świadkiem z innymi kobietami zmartwychwstania. Oczywiście już kwestia, ile było kobiet, powiedzmy, to już jest kolejny proces badawczy, który może być.
To ksiądz Krystian, drugi z naszych biblistów.
Ja tylko tak, żeby dopowiedzieć to, o czym mówił ksiądz Jacek, właśnie w Ewangelii Łukasza Maria Magdalena jest wymieniona jako pierwsza z tych kobiet, które towarzyszą Jezusowi, więc jeżeli patrzymy na Ewangelię jako już pewien owoc interpretacji wspólnoty i tego, czym ta wspólnota żyła, to, że święty Łukasz daje ją jako pierwszą, to też jest bardzo ważne, jaką ona rolę odgrywała w tej pierwotnej wspólnocie. No i w ogóle cała Ewangelia Łukaszowa jako podniesienie roli kobiet. Żaden inny ewangelista tak bardzo nie pokazuje roli kobiet, nie podnosi ich, gdy patrzymy właśnie na dzieło lekarza z Antiochii.
Widzisz, ojcze, jakie to jest dobre, jak jest drugi biblista, to pomaga, powiedzmy, zwrócić jeszcze uwagę na pewne szczegóły, które mogą umknąć. Oczywiście ksiądz podkreślił, że Łukasz ją wymienia jako pierwszą. Wszyscy ewangeliści zawsze ją wymieniają na pierwszym miejscu. Maria Magdalena jest zawsze wymieniana w gronie kobiet na pierwszym miejscu. Gdzie mamy tylko zmianę? Właśnie w Janowej Ewangelii, w scenie pod krzyżem, gdzie jest, myślę, tutaj kwestia precedencji. Nie ma się co dziwić, że jest druga, bo Matka Najświętsza stoi pod krzyżem, więc mamy pierwszeństwo Matki Bożej, Matki Jezusa, ale jest już druga. Prawda? Mhm. I dopiero kolejna.
Na Golgocie świadek śmierci, męki śmierci, ksiądz profesor.
To ma bardzo fascynujące znaczenie, co moi przezacni współbracia kapłani powiedzieli. I ta kwestia, dlaczego Magdalena jest pierwszym świadkiem i dlaczego Magdalena jest też adresatem przesłania zbawczego. Bo przecież jeżeli sięgniemy do Księgi Rodzaju i skoro Pismo Święte nam opowiada, że przez kobietę przyszedł grzech, jeśli chodzi o rodzaj ludzki, to proszę zobaczyć, umiejscowienie kobiety jako pierwszego świadka wydarzenia zbawczego nie jest przypadkowe. Przecież Pan Jezus mógł umieścić świętego Piotra. Mógł. Z jego wielkością i świętością i słabością. Mógł. Ale przecież umieszczenie Magdaleny jako pierwszego świadka i oczywiście tutaj Matki Najświętszej nie dotykamy, bo wiadomo, że niezależnie od tego, czy zapis ewangeliczny nam nadmienia świętą Marię Magdalenę jako pierwszego świadka, to my mamy to przekonanie wiary, że tą pierwszą, nową Ewą jest bez wątpienia niepokalana. To tutaj nie ma cienia wątpliwości. Ale Pan Jezus nieprzypadkowo umieszcza obciążoną grzechem, dziedzictwem grzechu pierworodnego i grzechem osobistym, Marię Magdalenę. Bo taka jest struktura moralna wszystkich dzieci Bożych z wyjątkiem Matki Najświętszej Niepokalanej. Że my jesteśmy obciążeni dziedzictwem grzechu pierworodnego, wymazywanym dalece przez sakrament Chrztu Świętego i inne sakramenty, ale pozostają jeszcze słabości, które stają się racją dla grzechów indywidualnych. I święta Maria Magdalena podziela tę naszą powszechną dla ludzkości strukturę moralną, czyli ona dziedziczy. I dlaczego Pan Jezus nam stawia ją jako pierwszego świadka? Ona jest w imieniu ludzkości pierwszą, do której zaadresowana jest to ta łaska zbawienia. Że my potrzebujemy łaski zbawienia. Czyli ona obserwuje to wydarzenie. Ona uczestniczy w nim w taki sposób, jaki mamy zapisany w Ewangelii. Ale Ewangelia nie wchodzi tam w drobiazgi, bo to nie jest potrzebne. Ale najważniejsze jest to, że ona doświadcza tej wielkiej łaski, no cudu nad cudy, że Bóg i człowiek przejmuje nasze cierpienia, nasze choroby, nasze słabości, czyli krótko mówiąc nasz krzyż na siebie, zachowując także na wysokości krzyża swoją absolutną świętość jako Bóg i jako człowiek w swojej ludzkiej naturze. I tutaj jest coś fenomenalnego. Magdalena jest tym człowiekiem, który doświadcza tego wydarzenia i jest adresatem jednocześnie tego przesłania zbawczego. Jest, jak mówimy językiem współczesnym, beneficjentem, czyli otrzymuje tę łaskę. I co ciekawe, i jako kobieta tutaj jest genialnie, Pan Bóg ustawia, że kobietę nie mógł Pan Jezus w cudowniejszy sposób zrehabilitować bytu kobiety, jako kobiety, umieszczając ją właśnie jako pierwszą w wydarzeniu z Golgoty, złożenia do grobu i tego okresu przebywania Pana Jezusa w grobie. Ona jest przy tym, ona widzi, jak jest ciało Pana Jezusa składane do grobu i kontempluje to. No i oczywiście w poranek wielkanocny ona jest tym świadkiem, który przyjmuje to przesłanie, bo wydarzenie zbawcze obejmuje wszystko, całe życie Jezusa z Nazaretu na ziemi. Ale tu, to apogeum Jego misji, ona doświadcza jako pierwsza, między innymi z tych dwóch głównych racji, żeby zrehabilitować pozycję kobiety, nie tylko w stosunku do mężczyzny, ale w relacji do całych dziejów świata, całych dziejów ludzkości. I jednocześnie Pan Jezus adresuje. Tak jest. Ty i wszyscy Tobie pokrewni, a jesteśmy nimi wszyscy z wyjątkiem niepokalanej Matki Bożej Maryi. Potrzebujecie tego, co się tutaj dzieje. To jest dla was. Wy jesteście tego adresatami. Coś tak wybornego dla rozumienia ludzkości i tak genialnego, że to tylko Jezus z Nazaretu mógł uczynić.
Czyli mamy tutaj świadek śmierci, Golgota, mamy świadka pogrzebu, kontemplującego złożone ciało Pana Jezusa, mamy świadka pustego grobu Pana Jezusa, trzęsienia ziemi, zstąpienia anioła. Gdybyśmy właśnie na Marii Magdalenie jako świadku się spróbowali skupić w tych momentach, ksiądz Krystian.
Tak, jeszcze ad vocem do tego, co mówił ksiądz profesor a propos Marii Magdaleny, oczywiście o tym, co mówimy sobie teraz, bycie jej świadkiem. Gdy Pan Jezus jej objawił się jako pierwszej, aby była świadkiem zmartwychwstania, musimy pamiętać o kontekście historyczno-kulturowym tamtych czasów, o tej kulturze patriarchalnej. Gdy Jezus objawia się kobiecie, i to ona ma zanieść tę wiadomość o zmartwychwstaniu całemu światu, moim zdaniem Jezus naprawdę dużo ryzykował, bo zdanie kobiet nie było tak poważane, jak jest dzisiaj. Więc ona, idąc do uczniów, którzy byli przy Panu Jezusie, ale czytając Ewangelię widzimy, że to, co Jezus do nich mówił, nie zawsze do nich docierało. Potrzeba było czasu, aby zostali uformowani przez Niego. Ona, idąc do nich, tak naprawdę gdzieś tam pewnie w sobie miała takie pytania, czy oni mi uwierzą. I jak czytamy opisy ewangeliczne, jest na przykład o tym powiedziane wyraźnie, czytaliśmy to w Wigilię Paschalną, że uczniowie byli zmieszani, byli zdziwieni. Ja myślę, że tutaj...
I przepraszam, księże Krysty, i nie dali wiary.
I nie dali wiary, dokładnie. Nie dali wiary. Dlaczego? Bo przychodzi kobieta. I tutaj ksiądz profesor powiedział, że mógł się Panie objawić po Piotrowi, oczywiście, tak? Ale gdy objawia się kobiecie, jeszcze więcej ryzykuje. Jeszcze więcej ryzykuje, pokazując, że właśnie, że ta osoba, która ma takie obciążenie, o czym już mówiliśmy sobie, tych siedem złych duchów, czyli ta siódemka w symbolice biblijnej pełni, czyli ta kobieta naprawdę była pogrążona w grzechach, ona idzie i w tym środowisku zdominowanym przez mężczyzn ona ma dawać świadectwo o zmartwychwstaniu. I trzeba było czasu, żeby uczniowie uwierzyli. Zwłaszcza gdy popatrzymy chociażby na Ewangelię świętego Jana, ten opis poranka zmartwychwstania, ona jako świadek przychodzi do grobu, gdy jeszcze jest ciemno. To oczywiście cała ta budowa Ewangelii świętego Jana, kontrast między światłem a ciemnością, prawda? Chociażby na przykładzie Nikodema, pierwsze spotkanie w nocy, on później wychodzi z tej ciemności, aż później bierze razem z Józefem z Arymatei ciało Pana Jezusa. Pokazuje to wyjście z ciemności do światła. I Maria Magdalena idzie wtedy, kiedy jest jeszcze ciemno. To jest ten symbol grzechu, w którym jest świat pogrążony. Idzie do grobu i gdybyśmy na tekst grecki popatrzyli, to tam przepiękne rzeczy są.
Ale księże Krystianie, jeśli chodzi już o tę Magdalenę i o ten poranek wielkanocny janowy, gdyby jeszcze było ciemno, to mi się wydaje, że nie można pominąć faktu, że nie tylko ludzkość jest pogrążona w ciemności, w jej sercu jeszcze jest ciemno.
Oczywiście, oczywiście, że
ona,
tak.
Ona sama jest zrozpaczona, pogrążona w żałobie, w żalu, że utraciła swojego mistrza, bo przecież ona nie wie jeszcze, co ją czeka. I to jest ten moment,
niczego nowego się nie
spodziewa. Ona się niczego tam nie spodziewa. I ta piękna, rzeczywiście bardzo poetycka rzecz, którą Jan stosuje, to doskonale wiemy o tym w Ewangelii, ona odsłania nam taką typową ludzką postać. Ona jest tak prawdziwa w tym. Dla mnie osobiście, dlatego ona jest tak prawdziwa, że jest właśnie pokazana, że ona ciągle myśli o Jezusie ziemskim, którego utraciła. I ona ciągle jest przekonana, że jej nauczyciel zmarł, prawda? Ona go chce teraz uszanować, ona trwa przy tym grobie, ona płacze, ona nie chce stamtąd odejść, prawda? Bo ona go kocha, kocha go tak po prostu jak za życia, kiedy go słuchała, kiedy za nim chodziła. I wtedy właśnie dokonuje się ta nowa jakość, prawda? To, co dzieje się później, przemienia tą ciemność wewnętrzną Magdaleny w światło zmartwychwstania. Piękne.
A ja chciałbym, jeżeli pozwolicie, kochani, dodać jeszcze. Z jakiego dziedzictwa wyrasta Magdalena? Z dzieci obietnicy. Przecież cały naród Izraela żyje obietnicą zbawienia. Nie żył faktem zbawienia, bo nie mógł, bo Mesjasz nie nadszedł. Więc proszę zobaczyć, tutaj to, co tak biblijnie w sposób i poetycki, i artyzmu was jako biblistów nam ukazujecie, nam, tym śmiertelnikom, no to, to jest, kochani, co to oznacza? Że tutaj mamy zderzenie się, że jest reprezentant dziedzictwa dzieci Bożych z epoki obietnicy. Bóg obiecał. Bóg zawarł przymierze z narodem Izraela. Bóg ten naród Izraela jako naród wybrany prowadzi. I teraz Magdalena, przecież ona wyssała z mlekiem matki właśnie to, że ona jest z pokolenia dzieci Bożych, ale przynależących do obietnicy. A co się dzieje przed jej oczyma? Obietnica całego Starego Przymierza Boga z człowiekiem się spełnia. Na jej oczach. I widać tę przemianę, jak ona z obietnicy do spełnienia się zbawienia. Czyli tutaj, co opisujecie, kochani przyjaciele bibliści, nam to, jak Magdalena podchodzi do tego. To co to znaczy? Że ona jeszcze żyje tą obietnicą. Ale dlaczego ona ma prawo żyć obietnicą? Ponieważ jeszcze wydarzenie zbawcze nie zostało zakończone.
Dlaczego? Dokonało się to, co było największym wydarzeniem zbawczym, czyli zmartwychwstanie.
Właśnie.
Prawda?
Tak, czyli proszę zobaczyć, dopiero wtedy spełnia się.
Jeszcze jeden argument na to ziemskie patrzenie, drogi ojcze Magdaleny. W opisie Janowym mówimy, kiedy ona nie rozpoznaje, oczywiście bierze go za Pana Jezusa, za ogrodnika, co też jest do wytłumaczenia, bo groby w czasach Pana Jezusa znajdowały się między innymi w różnych posiadłościach prywatnych, które często były ogrodami. No i oczywiście też byli ludzie, którzy się powiedzmy tym zajmowali, więc ten obraz ogrodnika, który przywołuje Jan, wcale nie jest aż taki obcy, powiedzmy, i nierealny, ale co jest bardzo ważne? To, co dokumentuje jeszcze tą Marię Magdalenę przed transformacją, to ksiądz profesor mówił, że to wypełnienie się, to dopiero się dokonuje, kiedy ona odkrywa i rzeczywiście uznaje, poznaje Zmartwychwstałego. A ten moment jeszcze zanim nie mówi do niej Jezus: Mario, prawda? Jak ona się zachowuje? Pan Jezus jej mówi, ona go chce dotknąć. Pan Jezus mówi, nie zatrzymuj mnie. Różne interpretacje, jak Państwo wiedzą, nie dotykaj mnie, nie zatrzymuj mnie. O czym to świadczy? Ona ciągle patrzy, nawet jak zobaczyła tego Jezusa, ona go ciągle widzi w kategoriach jeszcze tego ziemskiego życia. I teraz Pan Jezus, chcąc jak gdyby wyprowadzić ją z tego zaułka jej ludzkiego myślenia, mówi jej to wyraźnie: Mario, ty mnie nie zatrzymuj, ty mnie nie dotykaj, bo ja już nie jestem ten sam. Ja jestem taki sam, ale nie ten sam. Ja jestem już zmartwychwstały. I to jest piękna prawda, którą też trzeba w życiu Magdaleny bardzo mocno podkreślić, prawda? Że ona wychodzi jako świadek z tej ciemności, to co była powiedziana, przy spotkaniu ze zmartwychwstałym, ta wiara dojrzewa w niej poprzez to patrzenie. Nie po ludzku, to co ksiądz profesor powiedział. Musimy mieć oczy wiary. Ona wtedy dopiero oczyma wiary zobaczyła prawdę objawioną.
A można zapytać, a dlaczego święta Maria Magdalena chce zatrzymać Jezusa na ziemi? Bo ona podziela los wielu dzieci narodu żydowskiego, które oczekiwały nadejścia Królestwa Mesjańskiego, ale na tym świecie, Przecież wielu Żydów, nawet pobożnych, wierzących w Boga, utożsamiały nadejście Mesjasza z wielkim rozkwitem takiego ziemskiego Izraela. I tutaj Pan Jezus uświadamia Marii Magdalenie, ale muszę powiedzieć jako filozof, że z tych fragmentów spotkań Magdaleny z Jezusem, Jezusa z Magdaleną, muszę powiedzieć, że geniusz ducha Magdaleny jest tak fascynujący, że nas jako filozofów to po prostu przyprawia o onieśmielenie. Jak ona błyskawicznie. Jezus jej mówi parę słów, a ona błyskawicznie to chwyta. Więc trzeba przyznać, że geniusz na przykład intelektualny kobiety tutaj wychodzi. I właśnie to, ta praca Jezusa z kobietami, na czym ona polega? I pokazująca w spotkaniu z Magdaleną, że niewiarę Piotra, innych apostołów, którzy nie wierzą. Ona im mówi, Jezus zmartwychwstał, a ci nie wierzą. Co to oznacza? Że my nie możemy powiedzieć, że kobieta jest bardziej grzesznym człowiekiem, aniżeli mężczyzna. Przecież tak w epoce Izraela do przyjścia Jezusa to przekonanie istniało. I to, co ksiądz Krystian był uprzejmy nam nadmienić i nas na ten rys uwrażliwić tego patriarchatu, ale w sensie ludzkim rozumianego, bo Pan Bóg tak nie nauczał w Starym Przymierzu. Tylko, że oporność materii, czyli ducha mężczyzn Starego Przymierza była taka, że no, ta kobieta, to ona jest większą grzesznicą niż my mężczyźni. I Pan Jezus pokazuje, że nie. Że tutaj, jeżeli chodzi o płeć człowieka, każdy, że to jest indywidualne podejście do Boga w sensie pozytywnym i w sensie negatywnym. Że w człowieku zapada ta decyzja opowiedzenia się za Bogiem i czy on jest mężczyzną, czy kobietą, to ani mu nie jest łatwiej, ani trudniej. I w człowieku załamuje się ta konsekwencja wiary i moralności, kroczenia za Bogiem, naśladowania Boga, trwania przy Bogu, nawet za cenę wielkiego czy największego ryzyka, bo Magdalena musiała ryzykować, uważam, przy tym byciu na Golgocie, przy pustym grobie. Ja uważam, że wtedy z czym się liczyła święta Maria Magdalena? Z ryzyką utraty życia, czyli śmierci ciała. Taka była stawka tego męstwa, które nam Maria Magdalena tutaj przedłożyła.
Chciałbym jeszcze, księże Wysorze, nawiązać do tych socjologicznych aspektów, o których wspomniał ksiądz Krystian. Drodzy Państwo, mnie się wydaje, że są dwa takie, powiedziałbym, wielkie paradoksy, które spotykamy w Ewangelii. Pierwszy, ten, który nawiązuje właśnie do Marii Magdaleny, dlaczego objawia się kobiecie, czyli jak gdyby no, Pan Jezus, przecież mając świadomość to, co powiedzieliśmy, funkcjonowania, że to świadectwo kobiet było zupełnie wręcz odrzucane i ośmieszane, wystarczyło dwóch świadków, przypomnijmy tego.
Jakby on ciągle sobie utrudniał.
Tak, jakby utrudniał i to jest argument jeszcze przeciwny, ale na plus, prawda, przekonywujący o w samym i fakcie zmartwychwstania, historyczności i opisów, prawda, wiarygodności. Ale jeszcze jedna rzecz. Proszę wrócić do opisu Łukaszowego, o którym mówiliśmy. Idzie Magdalena z innymi niewiastami przez Galileę. Słucha go. Tu jest pięknie pokazany łamiący się schemat takiego patriarchalnego patrzenia na kobietę, że Pan Jezus tą logikę żydowskiego myślenia łamie i dopuszcza ich do wspólnoty bycia razem, oczywiście chodzenia razem, słuchania, czyli bycia w tej, tworzenia już jakiejś pewnej wspólnoty, która nie będzie koedukacyjna, mówiąc prosto. A więc będzie się składała nie tylko z samych uczniów, prawda, ale i z kobiet. I teraz jeszcze jest inny bardzo ładny aspekt socjologiczny w tym pokazany, prawda, że nawet samych tych kobiet. Które z kobiet mogły pójść, prawda? Które z nich mogły zostawić swoje domy, swoje, powiedzmy, majątności, To wskazywało także na ich status społeczny. To między innymi właśnie, że Maria Magdalena poszła i Joanna, prawda, żona Chuzy, za Jezusem. To też naświetla nam, dla niektórych był taki moment, w którym myślało się, że no, była bardzo bogata, zamożna, ponieważ no, jeśli dzieliła się z Jezusem i uczniami swoim mieniem, no to musiała mieć z czegoś. Stąd cała historia później takich, powiedzmy, opowieści, że wywodziła się właśnie z bogatej Magdali, że miała swoją posiadłość, prawda, wręcz w niektórych przekazach możemy nawet spotykać, że była księżną. Więc proszę zobaczyć, że ten kontekst postaci Magdaleny jest tak szalenie szeroki i ważny, i on bardzo nam łamie pewne schematy takiego tradycyjnego myślenia, a naprowadzania nas na to, co chciał nam powiedzieć Pan Jezus. To nowum. To nowum, o którym ksiądz profesor powiedział. We wspólnocie Jezusa są wszyscy. Są kobiety, są mężczyźni, prawda? Czyli każdy człowiek ma do niego dostęp i przez to do zbawienia.
Proszę bardzo, ksiądz Krystian.
A propos właśnie tej nowości, czy tak spoglądam teraz na grecki tekst Ewangelii Jana i tam Jan pisze, że Maria Magdalena idzie do grobu, my mamy po polsku przetłumaczone pierwszego dnia po szabacie, ale tam Jan używa słowa mija, jednego, nie jest słowo protos, że tam jeden z wielu, to jest ten jeden, jedyny dzień,
ten
jako
jest,
nowe, nowe stworzenie.
Tak jest.
Że od niej, od Marii Magdaleny, która idzie do grobu w tej ciemności, zaczyna się nowe stworzenie. Wszystko teraz będzie Pan Jezus czynił od nowa, bo Jego zmartwychwstanie jest stworzenie wszystkiego na nowo.
I to się dzieje, przepraszam, nie mam tutaj tylu narzędzi co księża, ale czy to się dzieje właśnie, kiedy Maria wyrusza, czyli jest w drodze do grobu, to jest to tego jedynego dnia, czyli jakby to wyjście w drogę do tego pustego grobu powoduje jakby już ten akt nowego stwarzania, że ja się udałem w drogę, że ja nie stoję, nie leżę, nie pierdzę za przeproszeniem, tylko idę. Jestem w drodze.
No to jest ten proces, o którym dobrze ojciec myśli, bo to chciał pokazać ksiądz Krystian. Właśnie, że sam tekst grecki naprowadza i sugeruje, że to nowum zaczyna się już od tego, że ona nie pozostaje statyczna, tylko dynamika odkrywa w jej życiu nowum. I to jest też kolejny wymiar życia chrześcijańskiego. Nie statyka, a dynamika, czyli szukanie, chodzenie, odkrywanie Jezusa, to jest nasza istota wiary, tak jak Magdaleny, prawda?
A co to jest za dynamika? To jest dynamika dokonująca się w czasie, czyli... A co mówi nam czas, że nasz byt ma początek? Ale na czym polega, i to słusznie ojciec Darek zwrócił uwagę z wypowiedzi naszych wspaniałych tutaj przyjaciół, że tutaj w tekście jest niesamowita dynamika, że ten człowiek jest, ale ta dynamika geograficzna, ona jest drugorzędna. Geografia świata nie jest w stanie spełnić nam tej dynamiki, która się w duchu człowieka uznającego Chrystusa za Boga i prawdziwego człowieka, geografia świata i tego wymiaru bytowania w czasie nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu. Ta dynamika drogi oznacza, że wieczność, że czas ma ten kompas czasu jest ustawiony na wieczność, czyli kompas bytu skończonego, to znaczy kobiet, mężczyzn, całego stworzenia, jest ustawiony na wieczne istnienie. I to jest ta dynamika, która tutaj się dzieje, że przecież co to oznacza uwierzyć w Jezusa z Nazaretu jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka? To znaczy, wedle słowa Jezusa, mieć życie wieczne. Ale mieć w jakim sensie? Jeszcze w czasie. Ale Jezus mówi: Magdaleno, nie obejmuj mnie, bo ja jeszcze nie mam uwielbionego ciała w tym sensie, że ja jeszcze nie istnieję w Królestwie Niebieskim, jeszcze nie powróciłem do domu Ojca, to zaraz wkrótce nastąpi, ale jeszcze nie teraz. I dopiero w spełnieniu się tym eschatycznym, czyli w przejściu do tego eschatonu, do Królestwa Niebieskiego, wtedy to uwielbienie bytu będzie pełne i żadna skaza, żadna niedoskonałość nie pojawi się. Bo dlaczego Pan Jezus też nie pozwolił Magdalenie, żeby go na przykład obejmowała jako zmartwychwstałego? Ponieważ ona jeszcze do takiego spotkania z Bogiem zmartwychwstałym nie jest gotowa.
Nie dorosła. Po prostu ona jeszcze nie rozumie tego wszystkiego, co się dzieje w tym wydarzeniu. I ona poprzez ten gest chce pokazać właśnie to patrzenie na Jezusa jeszcze ziemskie, bo ona nie dowierza. I dopiero tym decydującym momentem, to co jest, kiedy jej Pan Jezus wyjaśnia, ty nie rozumiesz, Mario, co się teraz dokonało. Ty nie rozumiesz, bo ty ciągle mnie szukasz jako tego ziemskiego Jezusa, którego mnie znałaś. A ja już idę do Ojca, to co ksiądz profesor powiedział. I ty mnie zobaczysz już kiedyś w przyszłości, takiego w pełni królestwa i w pełni chwały. I to jest piękne. I to jest ten moment decydujący, który jak gdyby otwiera jej oczy, prawda? I zaczyna ona rozumieć to wszystko, co się dzieje, że istotnie ten jej nauczyciel, który został umęczony, na którego śmierć patrzyła, był złożony do grobu, istotnie no, żyje. Żyje już w innym wymiarze życia, prawda? On jest zmartwychwstały. I dlatego ta radość odkrycia tego nowum w życiu Jezusa jest tym motorem, który, to co ksiądz profesor powiedział, jest motorem jej szczęścia, radości, dynamiki, że ona się nie zastanawia. Ona biegnie, prawda? To co powiedzieliśmy, do uczniów, biegnie oczywiście do Piotra, do wspólnoty. I proszę zobaczyć, że jest pięknie podkreślone, że ona nawet komunikuje im to, oni oczywiście przyjmują tą prawdę, choć nie dowierzają, wracają do grobu, jest tam też powtórnie wraca Magdalena, ale ona nie wchodzi do grobu, ona tylko obserwuje, znów patrzy, widzi, ale pozostawia ten akt odkrycia pustego grobu Piotrowi. To jest też piękne podkreślenie czego? Roli Piotra we wspólnocie. I tym samym tekstem Jan Ewangelista łamie wszystkie inne tendencje, które pojawią się w gnozie i w pochodnych kierunkach oczywiście sekt chrześcijańskich, które wyrastają z chrześcijaństwa, które by chciały widzieć ją, zwłaszcza pisma gnostyckie opisują ją jako właśnie tą intymność, z czego wyrasta ta intymność błędna Jezusa z Magdaleny, z takiego właśnie patrzenia i oczekiwań wspólnoty. To, co było właśnie też ich wymysłem, że no, ona rywalizowała z Piotrem, prawda, że Pan Jezus ją tak ponadczasowo jakoś wyróżniał, prawda, że nawet ją traktował mądrzej i za większą do Piotra. Drodzy Państwo, czytajmy najpierw Ewangelię. Wracajmy do źródeł, to co powiedzieli moi znakomici tutaj rozmówcy, prawda? I dopiero na tej bazie szukajmy prawdziwego obrazu Magdaleny, który, jak powiedział ksiądz profesor, jest fascynujący. I dopiero błędy, które pojawiły się, zwłaszcza już od czasów gnostyckich i w całej literaturze apokryficznej, potem pomogły bezwzględnie na zbudowanie tego obrazu, który no niestety, ale przetrwał w naszej mentalności i zrobił z niej, mówmy takim współczesnym językiem kolokwialnym, kochanicę Jezusa, prawda, żonę Pana Jezusa, rywalkę, prawda, wszystkich apostołów, wyróżnianą.
Żyli długo i szczęśliwie.
I
z tego wynika nieporozumienie żądania przez niektóre środowiska, głównie oczywiście to, co protestanci aktualnie realizują już, ale w środowiskach katolickich pojawiają się niestety głosy. Te nieporozumienia interpretacyjne wynikają z faktu, że się nie uwzględnia czystości i świętości woli Jezusa Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, która jest jaka, jeżeli chodzi o kolegium apostołów, że proszę zauważyć, że jakkolwiek Jezus wprowadził istotną korektę dla żydowskich pojęć o patriarchacie, to jednak Pan Jezus z kogo utworzył kolegium 12? Z apostołów. I teraz można sobie powiedzieć tak, że jakie racje Pan Jezus, który miał Matkę Najświętszą niepokalaną, jedyna osoba ludzka niepokalana w całych dziejach wszechświata. I oczywiście ludzka natura Jezusa, ale Pan Jezus nie jest osobą ludzką. Więc i proszę zobaczyć, Święta Maria Magdalena, pierwszy świadek, nie mężczyźni, nie apostołowie, ale mimo wszystko pozostańmy wierni Ewangelii, że kolegium 12, czyli na apostołów i ich współpracowników, czyli prezbiterów, kapłanów, Pan Jezus powołuje mężczyzn. I tutaj znowu, to nie dlatego, żeby poniżyć kobiety, tylko żeby ukazać pewien ład. To jest Jego wola, wola Boga. I my mamy różne racje, możemy powiedzieć, a, bo mężczyźni są mężczyznami. Albo, że kobiety tam zgrzeszyły więcej, nie, począwszy od Ewy. Nie, nie. Jaka, uważam, jest główna racja, także w tym wyborze świętej Marii Magdaleny, pierwszego świadka, ukrzyżowania, grobu, pustego grobu i zmartwychwstania. Wola Boga. Tak też wolą Boga, według mnie absolutnie świętą i nietykalną jest, żeby apostołowie i ich następcy, i ich pomocnicy bezpośredni, czyli ci do sprawowania sakramentów świętych, prezbiterzy, że to powinno pozostać tak, jak Chrystus to określił, że kapłaństwo to hierarchiczne jest zarezerwowane dla mężczyzn i oni mają udźwignąć, choć okazali się w konfrontacji z Magdaleną czy z Matką Najświętszą słabszym ogniwem w rodzinie ludzkiej, słabszym. Pierwsza uwierzyła Matka Najświętsza, a później Maria Magdalena, a ci wierzyli i nie wierzyli.
Czyli jeżeli Chrystus chciałby, to by w sposób wyraźny tutaj, w ten sposób dokonał wyboru. Skoro potrafił przełamać taką tendencję patriarchalną, skoro potrafił wybrać na taką osobę, która będzie jako pierwsza mówiła o jego zmartwychwstaniu, kobietę, która nie miała wówczas wiarygodności w tamtym świecie, bo była po prostu kobietą i z tego tylko wynikała jej brak wiarygodności, to gdyby chciał, równie dobrze mógłby do kolegium powołać kobietę.
I tutaj ksiądz Witold, nasz przezacny gospodarz, on pewnie nam najwięcej by o tym opowiedział. Ale kochani, zatrzymajmy się chwileczkę, bo to może jest ważny punkt dla obecnej debaty. Nie tylko w Polsce to może rzadziej, ale na przykład już w Niemczech to tam debatują na okrągło teologowie, żeby wreszcie kobietę wprowadzić do stanu kapłańskiego, tego kapłaństwa hierarchicznego. Gdzie jest tutaj problem? Proszę zobaczyć, dlaczego w protestantyzmie doszło do tego, że rzekomymi następczyniami apostołów są kobiety, czyli biskupkami protestanckimi, które żadnymi biskupkami nie są. Czy w różnych odłamach kapłaństwo dla kobiet. Z czego to wynika? Otóż Luter i Reformacja podłożyła matrycę panteizmu pod wszystkie rozstrzygnięcia Ewangelii, czy interpretacyjne, czy listów apostolskich i tak dalej, całego Pisma Świętego, całego bytu. Więc wyobraźmy sobie, jeżeli Luter miałby rację z Kalwinem i protestantami, że kobieta i mężczyzna już jest częścią bytu Boga, to wtedy przy pytaniu o kapłaństwo hierarchiczne nie ma tutaj żadnego problemu, bo skoro i mężczyzna, i kobieta są częściami Boga, czyli są Bogiem, no to kto może powiedzieć, że mężczyzna jest powołany do kapłaństwa tego apostolskiego, hierarchicznego, a kobieta nie. A co się okazuje? Że tutaj katolicka interpretacja polega na tym, że ani mężczyzna, ani kobieta nie są częściami Boga. Są stworzeniami, czyli bytami, które są osobami ludzkimi. I teraz wola Boga jest, która się uzewnętrznia, zaskakująco dla nas, że kobiety odgrywają pierwszorzędną rolę, ale w pewnych aspektach istnienia świata, a z kolei w innych aspektach istnienia świata Pan Bóg powołuje mężczyzn, żeby odgrywali pierwszorzędną rolę. Ale tutaj to odgrywanie tej misji, czyli powołania, bo to pojęcie roli to tak jest nadużyte, że aż człowiek sam się boi włożyć we własne usta to pojęcie, chociaż czasami można je użyć prawidłowo. Ale mówimy o misji, powołaniu, że przecież, kochani, to też tutaj widoczne jest w tej grze pojęć, nie? Jak analizujemy tylko te teksty, które dotyczą świętej Marii Magdaleny, że jest posłana, idź. Co to oznacza? Że jeżeli my idziemy, pełnimy jakąś misję, na przykład ojca, matki, czy ojca zakonnika, jak ojciec Dariusz, czy kapłana, jak moi współbracia kapłani i ja z księdzem Witoldem, czy pan Waldemar ma tę misję taką przecież jaką wspaniałą. No nie dalibyśmy rady wyimitować naszych głosów tutaj z sanktuarium świętej Marii Magdaleny w naszym uroczym Biłgoraju, gdyby nie pan Waldemar. Więc widzimy, misja. A co to znaczy misja? Bóg posyła. Ja nie mogę sobie powiedzieć, o ja sobie tutaj tak wyrąbię tę część geografii ziemskiej i to jest moje miejsce, mój czas, moje zadanie, moja pozycja. Nie, nie, tutaj nikt na świecie, ani w geografii ziemskiej nie ma po prostu swojej pozycji, tylko jest posłany, żeby później jak spełni tę misję w ramach geografii ziemskiej, żeby przeszedł do geografii niebiańskiej. I oto jest cała kwestia.
A ja, ojcze Dariuszu, powiem tak krótko jak biblista.
Tak.
Po prostu trzeba oprzeć się na Biblii, na przekazie biblijnym. I tam jest bardzo prosty obraz, który pozwala nam odróżnić pewne role, funkcje, które przecież wypracował Kościół pierwotny. Kościół pierwotny opisany chyba najpiękniej w Dziejach Apostolskich, prawda? Początki Kościoła. Proszę zobaczyć, że tam mamy dopiero wyłaniający się Kościół hierarchiczny, bo przecież to, co mamy dzisiaj, to wyrosło właśnie z tej tradycji. Zostało opracowane, dopracowane i jeśli człowiek się oprze na tekstach Biblii, Pisma Świętego, te pewne wątpliwości czy trudności, ja bym powiedział tak, błędne pragnienia, oczekiwania, które zresztą, jak moi rozmówcy wiedzą, wyrastają zwłaszcza dzisiaj w tych wojujących nurtach feministycznych, które patrzą na tą Biblię, prawda, jak to krzywdzi, gardzi, poniża kobietą. No jeśli wyjdziemy z takiego założenia, to trudno nam będzie dotrzeć w tym zacietrzewieniu i takim spojrzeniu już uformowanym na prawdę, która przecież daje kobiecie w Kościele bardzo wiele do zrobienia i do odnalezienia swojej roli także we wspólnocie, prawda? I to pokazuje Kościół apostolski.
Wspomnieliśmy o posłaniu Marii Magdaleny. Ona tu się objawiła. Nie ma objawienia bez woli Pana Boga. No bo nie jest tak, że któryś ze świętych się objawia, bo tak akurat mu przyszło do głowy. Tylko Pan Bóg w konkretnym właśnie tego chce. Właśnie to Bóg tego chce. Co my nieraz chcemy pełnić swoją wolę i dlatego trudno nam zaakceptować wytłumaczenie, bo Bóg tak chce.
Ale to wtedy, przepraszam ojcze Dariuszu, to wtedy co to znaczy, że ja czegoś chcę? Że ja narzucam plan Bogu? A przecież jak się definiuje życie ziemskie? Spełnij plan Boga.
I Maria Magdalena przyszła tutaj. W konkretnym momencie, pewnie też z konkretnym przesłaniem, więc skupmy się na Marii Magdalenie biłgorajskiej.
Czyli ojciec Dariusz, już widzę, i z radiosłuchacze zrozumieli, jaka jest biblijna Magdalena, prawda? Myślę, że ten piękny obraz mamy już zarysowany.
To trzeba było powiedzieć i na pewno trzeba będzie jeszcze dodać wiele rzeczy z Biblii, bo nie można mówić o
dzisiejszych czasach, czy tych nie tak dawno odległych, 400 lat temu, bo mówiliśmy Marii Magdalenie, świadek życia, śmierci, zmartwychwstania.
A mówi przechodząc, Witold Batycki.
Przechodząc właśnie do Biłgoraja, to trzeba mówić o jeszcze jednym świadku, i to się pięknie nam tutaj zlewa, świadku miłosierdzia Bożego i o misji Marii Magdaleny, która tutaj zaczęła się spełniać właśnie w Biłgoraju. Ja słuchając tego wyjaśnienia i osadzenia biblijnego Marii Magdaleny, to przytoczyłem już w Kościele. I teraz chciałbym jeszcze raz przytoczyć słowa, które jeszcze bardziej rozumiem. I czasami jak tutaj w Kościele modlimy się w sobotę podczas nowenny, to zachęcam ludzi, aby modlili się za stanicę świętej Marii Magdaleny, przytaczając słowa świętej Elżbiety, która przepięknie powiedziała, nie tak dawno te słowa znalazłem, że jest taki jeden święty, którego prośbą nie oprze się sam Bóg. Tym świętym jest Maria Magdalena. Właśnie chyba to wynika z tego wybraństwa świętej Marii Magdaleny. I tutaj misja główna świętej Marii Magdaleny, która objawiała się ponad już 400 lat temu, bo gościliśmy Radio Maryja właśnie 3 lata temu, świętując 400-lecie objawień świętej Marii Magdaleny. Przychodząc do tej parafii, zastanawiałem się, dlaczego święta Maria Magdalena? Przecież tylu wspaniałych świętych jest, a właśnie święta Maria Magdalena na tych naszych terenach. I studiując, można powiedzieć, historię tych ziem naszych, biłgorajskich, ale i Krasnobrodu, nie tak odległego, Goraja, dowiedziałem się, że tutaj mieszkało na tych terenach 90% reformacji, kalwinów. Tu odbywały się sobory kalwińskie w Biłgoraju. I można powwiedzieć właśnie, też wsłuchując się w słowa tutaj księdza profesora i też wielkiego znawcy, bo wiem, że wiele lat spędził w Niemczech i w jaki sposób przyglądał się i reformacji, i protestantom. I na pewno nam to jakoś w pewien naukowy sposób też wyjaśni, dlaczego właśnie ta święta Maria Magdalena się objawiła tutaj, powodując to, że dzisiaj, kiedy żyjemy już w Biłgoraju i w tych czasach, te wszystkie, można powiedzieć, i inne wierzenia, i reformacja przestała istnieć. Była niewygodna. Czyli praca ojców franciszkanów, którzy tutaj byli i pracowali ponad 200 lat, tutaj na tym wzgórzu przecież spoczywają oni raz z braćmi, jest 46 ojców. Więc ta ich praca, ta Maria Magdalena, która była rozsławiana na tych terenach, pomogła rozprawić się z reformacją na tych terenach. I to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe przesłanie świętej Marii Magdaleny. I bardzo dobrze, że my to odkrywamy w dzisiejszych czasach, że Ojciec Święty, jak też już wspomnialiśmy, na nowo z tej rangi zwykłego wspomnienia, no, nagle przypomina sobie o świętej Marii Magdalenie. Nie wiadomo dlaczego, po 2000 lat, a nie, mówi, to nie będzie wspomnienie, to będzie święto.
A jak święta Maria Magdalena rozprawiła się z kalwinistami tutaj?
To myślę, że ksiądz profesor jako większy znawca.
A ja podam tylko numery telefonów już państwu, żeby mogli państwo sobie zapisać i za chwilkę też do nas dzwonić z pytaniami. 84 686 74 76, powtórzę, 84 686 74 76 i drugi numer 84 686 674 75, więc końcóweczka tylko inna, 84 686 74 75, bo w kontekście tego, że Maria Magdalena objawiła się tutaj, że przyszła, że jest posłana, kiedy poznaliśmy ją z kart Ewangelii.
I tutaj właśnie przychodzi.
I przychodzi tu, gdzie są kalwini.
I uwiarygadnia też swoją obecność, bo przychodząc tutaj dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Nadzwyczajne, ponieważ dzieją się cuda, przemiany życia, ale też chromi odzyskują siły, siły nóg, siły rąk, ociemniali, przywracane są widzenie, wzrok, przywracane też jest życie, czyli to jest takie przyjście bardzo świadka mocnego, z wielką mocą tutaj przychodzi i tutaj przychodzą też rzesze do naszej kapliczki i w dzisiejszych czasach. I też muszę powiedzieć, że prowadzimy taką księgę podziękowań, znaków, że na przykład podczas nawet ogłoszenia sanktuarium dokonywały się tutaj rzeczy nadzwyczajne.
Bo dodajmy, że to jest nie tylko parafia świętej Marii Magdaleny, tak, ale sanktuarium.
Już sanktuarium jest, tak. Właśnie 3 lata temu, kiedy tutaj gościliśmy Radio Maria, to niejako było zapowiedź. A teraz jeszcze tym bardziej.
Ale wkrótce może będą relikwie wniesione uroczyście.
Tutaj właśnie chylę czoła przed księdzem Jackiem, który nam to umożliwił, dopomógł, ale to może jeszcze do tego wrócimy, bo mamy ten temat protestancki. I właśnie to rozprawienie się świętej Marii Magdalenie z schizmą, z protestantyzmem, to właśnie...
Ja mam pewne podejrzenia w kontekście tego, co ksiądz profesor mówił o tej hierarchii, o tym wszystkim, ale to ksiądz profesor sam powie.
Kochani Państwo, i tutaj obecni przyjaciele i wszyscy Państwo przyjaciele przy radioodbiornikach w Polsce i cała Polonio umiłowana naszego narodu, możemy sobie powiedzieć tak, wyjdźmy, pierwsza rzecz, to co powiedzieliśmy, że w protestanckim myśleniu każdy człowiek już jest częścią Boga. Więc jeżeli pytamy o to, kto umarł na krzyżu na Golgocie, to dla protestanta umarł Bóg. A dlaczego święta Maria Magdalena jest na Golgocie? Bo ona nie wierzy w to, że na krzyżu w Jezusie z Nazaretu umarł Bóg. Ale co więcej, w co jeszcze nie wierzy święta Maria Magdalena? Że na krzyżu, na Golgocie, w Jezusie z Nazaretu umarła dusza nieśmiertelna. Przecież z jakiego dziedzictwa wyrasta Maria Magdalena? Z dziedzictwa reszty Izraela. A co reszta Izraela przetrzymywała przez wieki w Starym Przymierzu? Bóg nie może być śmiertelny, bo nie byłby Bogiem. A zatem Bóg nie może umrzeć w Jezusie z Nazaretu. Co więcej, jaką wiarę i pewność rozumu ma reszta Izraela w Starym Przymierzu? Że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Że duch ludzki żyje po śmierci. Więc dlaczego Maria Magdalena jest na Golgocie? Bo ona jest pewna. Bóg nie umiera. Duch i dusza ludzka Jezusa nie umierają na krzyżu. Dlaczego Maria Magdalena jest przy grobie, kontempluje grób, ciało Pana Jezusa złożone do grobu? Dlatego, że ta pewność ją niesie, że Bóg nie umarł i że dusza ludzka Jezusa nie umarła. A co mówi protestantyzm? Kto umarł w Jezusie z Nazaretu? Bóg. A czy z człowieczeństwa Jezusa coś pozostało? Nic. Dlaczego? Bo protestantyzm, czyli luteranizm, kalwinizm i wszystkie pozostałe odłamy protestantyzmu, one wierzą w to, że w momencie śmierci cały człowiek umiera. Że jak się kogoś pochowa, to wiemy, liturgia pogrzebu protestancka to jest taka płytka, że hej, nic nie zostaje po człowieku. Protestanccy pastorzy, oni nie chcą iść do umierającego człowieka. Oni właściwie nie chcieliby nawet celebrować pogrzebów. Dlaczego? Dlatego, że nie ma kogo chować. Ten ktoś, kogo pochowamy w ziemi, bezpowrotnie przemienia się w nicość. I tutaj to nowe życie. W co wierzy Maria Magdalena? Że ona będzie żyć. Że jest kontynuacja naszej tożsamości. Że śmierć nie zabiera nam wszystkiego. To już zresztą pogańska nauka starożytnej Grecji nam to też potwierdziła z pozycji tylko rozumu. Więc widzimy, że tutaj dla narodu, który stał się przejściowo kalwińskim, bo oddziaływania protestantyzmu na Polskę były gigantyczne. Kochani Państwo, przecież tylko prymas łaski pozostał niezachwianie wierny doktrynie katolickiej. Gro duchowieństwa polskiego w okresie reformacji upadło. Mało tego, szereg biskupów rzymskokatolickich w Polsce na Sejmie w Piotrkowie Trybunalskim musiało składać te wyznania tych artykułów wiary, które zdradzili przez hołdowanie protestantyzmowi. I tutaj nasze tereny, o tym świadczy też włodarz naszych terenów, czyli rodzina Zamoyskich. Sam Zamoyski Jan przeszedł, tak jak różne rody arystokratyczne w Polsce, na kalwinizm tutaj, w tym przypadku. I został wysłany do takiego Hochburgu kalwinizmu, czyli do Strasburga, żeby się w kalwinizmie utwierdzić. Ale to jeszcze było przed objawieniami świętej Marii Magdaleny. Ale Jan Zamoyski tak coś przypuszczał, że coś mu się nie zgadzało z tym kalwinizmem. Więc przeniósł się na studia do Paryża. I jak zetknął się jeszcze bardziej z katolikami, bo Strasburg był prawie kalwiński, a Paryż już był przeważnie katolicki wówczas. I jak zobaczył, czym jest katolicyzm, to nie. Mówi, ja muszę zostać katolikiem. I został. I młodzież Uniwersytetu w Padwie wybrała Jana Zamoyskiego na rektora Uniwersytetu w Padwie, bo takim był pasjonatem katolicyzmu. I przyjechał tutaj i oczywiście już jako katolik rzymski i założył to miasto Zamość, ale nie dałby rady, nie dalibyśmy rady tutaj w tej rozprawie i nie sprostalibyśmy tutaj w naszych terenach wyzwaniu protestantyzmu, przeważnie w postaci kalwińskiej, gdyby nie ta pomoc z nieba. Bo święta Maria Magdalena uczy nas, na Golgocie nie umarł Bóg, jak twierdzą protestanci. Na Golgocie nie umarł duch ludzki Jezusa i dusza ludzka Jezusa, jak twierdzą protestanci. A zatem, co to oznacza? Że i Bóg żyje, i dusza ludzka żyje po śmierci, i w związku z tym my, katolicy, czcimy pozostałości cielesne człowieka. Dlaczego? Bo one w dniu ostatecznym zmartwychwstają. I my zachowamy tożsamość naszą także i po śmierci. Czyli jest o co walczyć, nie w dobrym, Bożym sensie. Jest tutaj to odnowienie życia, którego Pan Jezus dokonuje na krzyżu i przez złożenie do grobu, i przez to swoje chwalebne, cudowne zmartwychwstanie i w niebowstąpienie, po prostu przynosi nam nowe życie, ale nowe w sensie odnowienia naszej tożsamości, że każdy z nas będzie zmartwychwstawał, a nie to, że ze śmiercią kończy się ten oto człowiek i ten rzekomy niebiański nic nie będzie z tym ziemskim mieć wspólnego.
Ja proponuję, zaraz powiemy też o samym objawieniu, bo ten moment, skoro tutaj doszliśmy do tych motywów objawienia też świętej Marii Magdaleny, więc jak to wyglądało, powiedzmy. Przypomnę tylko jeszcze numery 84 686 74 75 i 84 686 74 76. Odbierzmy już pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo.
Cześć Boże, czy można do audycji się dołączyć?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, prosimy.
Ja chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo takich szczegółów powiedział profesor Gus, ksiądz profesor Gus, ale ja jeszcze chciałam uzupełnić o to, że święta Magdalena pochodziła z Betanii, niedaleko położonej Jeruzalem, z Betanii pochodziła. A ta wiadomość jest zaczerpnięta z żywotów świętych pańskich księdza Piotra Skargi. I pochodziła z Betanii, to jest raz, a po drugie, to jest dla mnie święta Magdalena, to jest ta osoba, która biegnąc do ogrodu, do grobu Pana Jezusa, dlaczego ona biegła pierwsza, bo ona wie, że otrzymała od Pana Jezusa otrzymała to zapewnienie uwolnienia jej z tych złych duchów. I Pan Jezus ten czas jej powiedział, idź, nie grzesz więcej. I ona widziała, że Pan Jezus ją uzdrowił, uwalniając ją od działania złego ducha. I ona to czyste serce, tą wdzięczność nosiła w sobie cały czas. I kiedy przybiegła rano do grobu Pana Jezusa, to ona za plecami usłyszała Mario i dla niej ten głos to był głosem ulgi, bo ona myślała, że to jest, ogrodnik, a to był sam Pan Jezus. Ona zareagowała na głos Pana Jezusa i ona widziała, że ona nie będzie namaszczać Pana Jezusa olejami, które wcześniej przyniosła w amforach alabastrowych i namaszczała stopy Pana Jezusa. To tak jakby było pierwsze namaszczenie na śmierć przewidujące śmierć Pana Jezusa.
Dziękuję, dziękuję bardzo. A jak Pani na imię?
Maria.
Też Maria. Pięknie. Też Maria. Bardzo dziękuję Pani Mario. Pozdrawiamy. I teraz od razu bibliści.
No więc tak, ja może odpowiem na pierwsze pytanie, potem mój kolega na drugie, bo kilka pytań Pani Mario Pani zadała i to nie są tylko dwa pytania, przynajmniej trzy albo cztery, ale już pierwszy. No oczywiście Maria Magdalena nie pochodziła z Betanii. My mamy oczywiście Marię z Betanii, ale to jest Maria z Betanii, siostra Marty i Łazarza, a Betania, proszę Pani, to jest miejscowość położona w pobliżu Jerozolimy, tak mówiąc kolokwialnie na siagę, jakby Pani przez Wzgórze Oliwne przeszła. Teraz się nie da, gdyby Pani była w Ziemi Świętej, ponieważ przez ten mur pokoju niestety odgrodzili Izraelici, Żydzi, powiedzmy, dojazd i przejście do Betanii, więc trzeba zjechać w kierunku Jerycha, objechać całe Wzgórze Wschodnie, prawda, i dopiero jechać do Betanii, więc to troszeczkę zajmuje jednak miejsca. Ale na pewno Maria Magdalena, moja droga, nie była Marią z Betanii, więc tutaj jest pomyłka, którą mogła Pani dostrzec w niektórych tekstach literackich, także w wypowiedziach niestety, ale w ojców Kościoła Zachodniego, bo te pewne błędy nałożenia się jej postaci, one po prostu skumulowały się i z tej Marii Magdaleny w zasadzie tak były trzy Marie, o których za chwilę powie kolega, ale ja tylko się zajmę jeszcze topografią. Więc proszę Pani, Maria pochodziła z Magdali, a Magdala to jest miejscowość portowa. Dzisiaj jak Pani wybierze się, serdecznie Panią zachęcam, to ja sam Panią tam zaprowadzę, nad brzegiem Jeziora Galilejskiego i tam jest miejsce portowe, już w tej chwili odkopane i tam była Magdala. To jest mniej więcej w połowie drogi z Tyberiady do Kafarnaum i to jest na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. Magdala. Dlaczego z Magdali? Proszę zobaczyć, że nawet Maria Magdalena. Maria, było to imię bardzo popularne. Natomiast Magdalena, zresztą święty Łukasz bardzo ładnie to wyjaśnia, prawda? Maria zwana Magdaleną, czyli Maria pochodząca z Magdali. A więc myślę, że się już troszeczkę wyjaśniło i na pewno nie była Marią z Betanii, ale Maria Magdalena pochodziła z Galilei, bo Betania jest, proszę Pani, jeszcze wracając tak geograficznie, w Judei, czyli na południu Izraela. Gdybyśmy patrzyli tak na mapę, to bardzo ładnie Pani sobie to zobaczy, prawda? Natomiast Maria Magdalena pochodziła z Galilei nad Jeziorem Galilejskim, z Magdali.
Właśnie a propos tej Magdali, jeszcze zanim przejdę do tych kilku Marii, to sama nazwa też wskazuje, że to jest miasto portowe, bo Magdala, jedno z tłumaczeń, to jest wieża ryb.
Tak.
Tak, a przecież w Judei no, nie za bardzo jest gdzie łowić.
Hebrajskie pojęcie, które przetrwało, jak kolega zaznaczył, Migdal, właśnie jest tłumaczone jako wieża, prawda? Natomiast w tekstach aramejskich mamy jeszcze Migdal Nuania, czyli wieża solonych ryb, prawda? Albo wieża ryb, ponieważ Magdala słynęła, i to jest dzisiaj udokumentowane już archeologicznie, odkrytym choćby portem, bardzo potężnym portem, który można już zobaczyć już w zarysie i świadczącym o tym, że jednym z wielkich zadań i sławy Magdali była suszona ryba, Pani Mario, czyli bardzo dobra ryba, którą nawet, jak piszą Rzymianie, no, czuli cesarze na stołach, powiedzmy, rzymskich. Więc tutaj mam się bardzo ładnie to wyjaśnia. Czyli Maria Magdalena nie jest Marią z Betanii. Kim jeszcze nie jest? Pozwolę koledze.
Nie jest także tą jawną grzesznicą, która swoimi łzami obmywała stopy Pana Jezusa. W ogóle skąd się wzięło to takie skumulowanie trzech Marii w jednej Marii? To jest od papieża Grzegorza I. On kiedyś powiedział taką homilię, w której połączył te trzy kobiety. Marię z Betanii, Marię z Magdali i tę jawną grzesznicę, która myje Jezusowi stopy swoimi łzami i włosami je ociera. Ale właśnie, bo to jeszcze nie wybrzmiało dzisiaj w naszej audycji, żeby to odkłamać, prawda, żeby te trzy postacie
Z tym, że tu jeszcze, jeśli można, w tym zderzeniu, dlaczego właśnie Maria Magdalena i jawnogrzesznica? Tutaj niestety, ale troszeczkę pomogło papieżowi to zestawienie bliskości tekstów. Otóż, drodzy Państwo, jak otworzycie sobie trzecią Ewangelię, to w 7 rozdziale, w jego zakończeniu jest właśnie opisana, jak Pan Jezus mówi o daruje jawno grzesznicy, o kobiecie, która bardzo, bardzo grzeszyła. I dlatego kończy się ta perykopa i rozpoczyna się 8 rozdział Ewangelii właśnie Łukaszowej, która opisuje, że za Jezusem w Galilei szły między innymi Maria Magdalena, Joanna żona Chuzy, prawda, i Joanna, które zostały uwolnione od złych duchów i dolegliwości albo chorób. Jest jeszcze jedna rzecz. Nie ma podstaw biblijnych, droga Pani Mario i wszyscy radiosłuchacze, że Maria Magdalena była po prostu kobietą lekkich obyczajów, była grzesznicą. To określenie 7 uwolnił ją, czy wyrzucił z niej 7 duchów, jest bardzo różnie interpretowane od czasów najdawniejszych tradycji do współczesności. Mamy epilepsję, prawda, oczywiście tutaj jest wpływ demona, czyli opętanie, halucynacje. Bardzo mi się podoba interpretacja starszego naszego kolega, księdza profesora Ilonka, który tak dyskutując jeszcze właśnie tutaj we Lwowie, na wykładach, przywołał taką koncepcję i mówił tak, że co to było to jej uwolnienie, to uwolnienie tej Marii, z czego ją tak Pan Jezus uwolnił. Na pewno była to pewna dolegliwość, która jak gdyby zatracała jej tożsamość, przeszkadzała jej w takim normalnym funkcjonowaniu. I tutaj trzeba powiedzieć też kontekst nowotestamentalny, że w tamtej tradycji, w tamtej kulturze ludzie, którzy zachowywali się troszeczkę inaczej albo w jakiś sposób naprowadzali na inne myślenie tych, którzy ich obserwowali, od razu byli klasyfikowani w większości jako ci, których opętał szatan. Natomiast tutaj nie ma nigdzie w Ewangelii powiedziane, że Maria Magdalena była jawnogrzesznicą, prawda? Że była tą właśnie, z którą ją utożsamiono. Natomiast fakt, że ją Pan Jezus, właśnie to, co ksiądz profesor powiedział, ten fakt, że ją Jezus uwolnił od tych 7 duchów, pozwolił jej na tą wierną wdzięczność, na tą miłość, którą okazywała, idąc za Jezusem przez Galileę, aż do Jerozolimy, czyli do Judei, na mękę, potem śmierć, pogrzeb, no i wreszcie cudowne spotkanie, które jak gdyby wynagradzało jej tą wierność i to trwanie przy Jezusie.
Czyli Maria pochodziła z Magdali, tak. To nie jest Maria z Betanii, siostra Łazarza i Marty, tak. I nie jest to jawnogrzesznica.
Wspaniale, ojciec wszystko zrozumiał, to jest naprawdę fantastyczne. Ale ja myślę, że drodzy Państwo, w ten sposób no, odkłamaliśmy Marię Magdalenę, bo do dzisiaj, jak Państwo sobie wezmą nawet najnowsze opracowania współczesnych artystów, którzy no, w oparciu o swój obraz artystyczny i wizje pewne narosłych wokół Marii Magdaleny wyobrażeń, no ciągle ją malują właśnie w takich okolicznościach.
Nasi prelegenci, proszę Państwa, obok tego, że są znakomitymi znawcami tematu, to są jeszcze świetnymi gawędziarzami, a ja muszę też patrzeć na czas i jakoś starać się tutaj te wystąpienia naszych gości. No, niestety jakoś tak skracać, ale bardzo żałuję. Niemniej jednak patrzę też na konsoletę, a tam świecą się światła, które mówią, mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Kulu się kłania, pozdrawia wszystkie osoby, szczególnie księdza profesora. Chciałam tylko dopowiedzieć w myśl tego, co usłyszałam. przypomniałam sobie wielką troskę świętej pamięci księdza profesora Nagiego. Właśnie na temat tego okresu Chrystofanii prosił, żeby się nad tym zastanawiać, dlaczego Pan Jezus się objawił i dlaczego akurat Marię Magdalenę tu wypuklił, uczynił apostołką. Przecież to jest najważniejsze, z czym Pan Jezus się do niej zwrócił. Wstępuje do Ojca mego i Ojca waszego. To jest tak po prostu tutaj potrzebne, tak dla nas to jest istotne, że wracając, prawda, do czasów, kiedy szatan, ojciec kłamstwa, opętał naszą Ewę, tu okazał Chrystus swoją misję mesjańską, że wybawia tę oto kobietę z krwi i kości, jako stworzenia, jak tu ksiądz profesor był łaskaw powiedzieć. To jest dla mnie tak piękne, budujące i właśnie przyszła na myśl ksiądz kardynał Nagi. Zwrócił bardzo uwagę do Ojca mego i Ojca waszego. Czyli nie zrównał się z nami w tym sensie, że naprawdę jest Synem Bożym, Synem też człowieczym. I do Boga mego, czyli tu nowe imię naszego Boga, jako właśnie tej osoby miłującej, miłosiernej. Tak sobie pomyślałam, chyba Maria Magdalena, Pan Jezus posłał tutaj na nasze te ziemie, gdzie ten kalwinizm tak opętał naszych katolików, że jednak stawiła się i pomogła. No nie wiem, już nie będę dalej. Także bardzo dziękuję i chciałam właśnie na ten moment tylko zwrócić, prawda, z jaką misją. I to jest wskazanie na cel ostateczny, na nasz, dokąd dążymy, a to co dzisiaj na początku ksiądz profesor mówił. Wszystko robią, tylko mówią o celu doczesnym, prawda, konsumpcjonizm, samotność, egoizm. No także to jest strasznie niebezpieczne, ale mamy taką świętą Marię Magdalenę i Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Faustynę, także bardzo dziękuję. A wracając do tej ziemi roztoczańskiej, przecież też tam święty Antoni Padecki tylko tu, prawda, też się objawił, także jednak jest palec Boży i nasza wiara nie może, i nasza wiara naszych przodków też mocno tutaj pulsuje. To z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Krystyno, z Panem Bogiem. Ksiądz profesor został wywołany.
Bardzo dziękujemy Pani Krysi i pozdrawiamy też naszą Alma Mater KUL i też obchodzi stulecie, tak jak nasza Rzeczpospolita Polska po odzyskaniu niepodległości. Więc to bardzo ciekawe wskazanie, nieprawdaż? Dla biblistów też, że Pan Jezus z jednej strony potwierdza wiarę Magdaleny, która wierzy w Niego jako Boga i prawdziwego człowieka, a jednocześnie ożywia tę wiarę, bo Pan Jezus jest świadom, że ta wiara Magdaleny w Jego bóstwo przez krzyż została jakoś, no nie powiem, na pewno nie wykasowana, bo Maria Magdalena jest świadkiem wiary, czyli podtrzymuje. Ale przecież wiemy, że dla samych apostołów, jakim wstrząsem była Golgota dla wiary apostołów w bóstwo Jezusa. I teraz Jezus mówi centralne słowa, nieprawdaż? Z pozycji takiej biblijnej. Jeżeli mówi mój ojciec mój, to znaczy, że potwierdza, że jest Synem Bożym. I ojciec wasz, to znaczy, że w różnym sensie, a jeżeli do Boga mojego, to Pan Jezus, wiemy, że są różne wypowiedzi ego eimi, czyli takie, gdzie Jezus mówi ja jestem, to wtedy mówi jako Bóg, ale są wypowiedzi, kiedy Pan Jezus mówi jako człowiek, że na przykład nie wiem, kiedy będzie dzień ostateczny. A ktoś by powiedział, no to Pan Jezus nie jest Bogiem, bo nie ma wszechwiedzy. Pan Jezus jest Bogiem, tylko że nie zawsze korzysta ze swojej boskiej natury we wszystkich wypowiedziach. I dlatego tutaj to wskazanie, te dwa pojęcia, ojciec mój, idę do ojca mojego, ojca. Powiedz Magdaleno, bądź pewna, innymi słowy, Pan Jezus mówi, to w co wierzyłaś, wierz dalej, ale teraz już masz tę pewność, że ponieważ ja pokonałem śmierć i ta śmierć ciała mojego została przezwyciężona, dlatego idź i mów tę centralną prawdę. Jestem Bogiem, Synem Bożym, jestem prawdziwym człowiekiem i powracam, ale teraz już powraca i co się fenomenalnego dla myślenia, dla rozumu ludzkiego dzieje i dla naszego życia wiecznego, co się fascynującego dzieje. Natura ludzka Jezusa w akcie wniebowstąpienia wstępuje do wewnętrznego życia Trójcy Przenajświętszej. To było, kochani Państwo, dla wszystkich systemów myślowych starożytnego świata takim objawieniem. Nikt nie myślał, że w naturze i duchowej, i cielesnej może stanąć przed obliczem Bożym i może Boga oglądać. Geniusz geniuszy. A dla protestantyzmu, ponieważ ten kontekst tutaj tych ziem, ale nie tylko, ówczesna Rzeczpospolita, przecież Rzeczpospolita stała na krawędzi protestantyzmu, czyli załamania się naszej wiary katolickiej właśnie w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa i w człowieczeństwo, w Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa. I oto właśnie święta Maria Magdalena, uważam rzeczywiście, i im bardziej tutaj ksiądz Witold mnie zaprasza, że Tadeuszu, przyjedź do sanktuarium świętej Marii Magdaleny, to byś się jako filozof wreszcie uświęcił. I rzeczywiście dziękuję księdzu Witoldowi, bo za każdym razem czuję, że coraz bardziej się uświęcą. Ale to było takie genialne dla tych ziem, że objawia się ta, która była pierwszym świadkiem krzyża.
Tak, jeszcze ja może dodam, bo tutaj wytłumaczyliśmy, kim naprawdę była. W naszym kościele właśnie, jak tu ksiądz Krystian powiedział, zaczęło się od Grzegorza Wielkiego, od jednego z kazań. Ale na przykład w kościele wschodnim tam nie było nigdy żadnej wątpliwości, cienia. Ona była tam nazywana apostołką apostołów. Święta Maria Magdalena równa apostołom, czyli była wielka, święta od samego początku. I tak samo była posłana. Szła, nauczała o Chrystusie. Jest wiele legend, no, które można by tu przytoczyć, ale tu czasu nie braknie. Szła na przykład do Rzymu. Jedna z legend mówi tam i nawracając cesarza, oczywiście nic nie osiągając, Tyberiusza, wręczając mu czerwone jajko jako znak życia, ale i też śmierci, który Chrystus pokonał. Później jako wierna uczennica wraca do Efezu, do świętego Jana i tam właśnie
do Matki Bożej
jest do końca z Matką Bożą i to są właśnie, można powiedzieć, te fakty, które dotarły do naszych czasów. I przy świętym Janie jest i tam umiera, w Efezie pochowana. Z Efezu do Konstantynopola zostają przeniesione relikwie i z Konstantynopola już krzyżowcy przywożą część tych relikwii i później ksiądz Jacek przywozi do Biłgoraja. Musiałem dojść do tego momentu, gdzie już zbliża się ten moment wprowadzenia świętych relikwii do...
Ja chciałbym jeszcze...
To będzie od razu?
12 maja o godzinie 12 ksiądz ordynariusz biskup Marian Rojek wprowadzi uroczyście relikwie do naszego sanktuarium. I zapraszam już teraz, bo później mogę zapomnieć.
Ale puentując jeszcze wypowiedź księdza profesora, dla mnie te objawienia tutaj konkretnie dla Marii Magdaleny, konkretnie tu w Biłgoraju, są po prostu jeszcze jednym takim aktem pieczętującym autentyczność, historyczność jej postaci, wybraństwa przez Pana Jezusa i mocy w obcowaniu świętych, że przez jej wstawiennictwo dokonują się tutaj dzieła Boga, których przecież Bóg dokonywał idąc przez ziemię. I to jest najpiękniejsze. Ja myślę, że to jest największy, najbardziej mocny argument przekonujący o prawdziwości historii, wiary tej postaci, no i wielka łaska i dar dla tych ziem polskich. To jest przede wszystkim, bo to, co ksiądz Kustosz zaznaczył, już nazywam księdza Witolda do Kustoszem, bo już relikwie są, tylko czekają, żeby je wprowadzić.
Ranga Kustosza wzrasta.
Już ranga Kustosza wzrasta. Ale proszę zobaczyć, że to, co powiedzieliśmy, też zostało powiedziane. No w świecie nie słyszymy, żeby były cuda dokonane przez wstawiennictwo świętej Marii Magdaleny. Więc też ta Polska i polskie roztocze ma tutaj w tym względzie naprawdę no, niesamowitą siłę i przesłanie, że
co najważniejsze,
była potrzebna.
Istnieje kult. Istnieje kult do dzisiaj.
I jeżeli wolno mi tylko dodać tę kropkę nad i, że proszę zobaczyć, że doszło do przezwyciężenia potopu szwedzkiego. A co to jest potop szwedzki? O tym się nie mówi. To tylko się mówi potop szwedzki. A to przecież jest potop protestantyzmu.
Ponowna próba.
I
I proszę zobaczyć,
czy mielibyśmy zwycięstwo w potopie szwedzkim nad protestantyzmem w katolickiej Polsce, gdyby nie objawienia świętej Maryi Magdaleny. Warto sobie to pytanie postawić.
Konfederacja Tyszowiecka, też przecież nasze tereny.
Tak. Właśnie. Tutaj.
Mamy telefon. Proszę bardzo. Halo.
Szczęść Boże, ja na linię się chciałem dodzwonić. Ksiądz Jan z Lubuskiego.
Jesteśmy księże Janie, słuchamy.
Tak? Z Lubuskiego, Chrystus Resurrexit, z Lubuskiego pozdrawia ksiądz Jan księdza Batyckiego i wszystkich studiów. Otóż ja w kwestii świadków zmartwychwstania. Stricte nikt nie był świadkiem zmartwychwstania. I Maria Magdalena była świadkiem zmartwychwstałego. O tym mówił ksiądz, profesor, ojciec Langhammer. 30 lat temu pamiętam na sympozjum. Niemniej jednak my możemy dzisiaj być świadkami zmartwychwstania. Właśnie w tej kwestii, bo było kilka razy poruszone to, że ona jest świadkiem, Maria Magdalena jest świadkiem zmartwychwstania. No, jako reprezentacja poznawcza, jako zmartwychwstanie, termin jest nieadekwatny do tego. Nie była świadkiem zmartwychwstania, bo nikt nie był, no chyba, że żołnierze, prawda? Natomiast była świadkiem zmartwychwstania. To tylko chciałem dodać tylko. Tyle. Dziękuję.
Dziękujemy, księże Janie.
My tak staraliśmy się, księże Janie, stale mówić. Zdaje się, że nawet jeżeli gdzieś tam coś padło, ale staraliśmy się podkreślać. Świadek śmierci Pana Jezusa, świadek Pana Jezusa zmartwychwstałego, złożenia do grobu. Tak, w tym duchu.
Że to wybrzmiało.
Takie dopowiedzenie jest na pewno właściwe,
prawda? Dlaczego, drogi księże Januszu, nie?
Janie.
Dlaczego, księże Janie i drodzy państwo, Magdalena nie mogła być świadkiem zmartwychwstania? Ponieważ nie miała takiej zmysłowości, która by jej pozwoliła zobaczyć ten akt. Człowiek nie może, ten ziemski, nawet jeżeli jest w stanie łaski uświęcającej, nie może zobaczyć faktu zmartwychwstania, tak jak nikt z nas nie widział, także nawet apostołowie, oni nie widzieli bóstwa Jezusa Chrystusa. Tak jak księże Janie, przecież jak ja bym zapytał, a czy ksiądz Jan widział kiedyś swoją duszę? Nasza zmysłowość nie jest zdolna do tego, żeby widzieć nawet własną duszę, czy własnego ducha, czy własny rozum, pamięć, wolną wolę. A pomimo tego mamy pewność poznania, że rozum w człowieku istnieje, chociaż my go nie widzimy. I w tym sensie, oczywiście zawsze pamiętając o tym, że jeżeli nawet używamy pojęcia świadek zmartwychwstania, to księże Januszu, proszę, Janie, proszę być spokojnym, w tym duchu. W prawdziwym katolickim sensie.
Prosimy, Radio Maria, halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim zebranym w studiu. Ja chciałem się podzielić swoim, no można powiedzieć, nieudolnym spojrzeniem na tą sprawę. Otóż dla mnie kluczem do zrozumienia trudnych spraw w historii zbawienia jest miłość. Na pewno znamy pieśń, w której są słowa: miłość mi wszystko wyjaśniła. I to cudowne działanie miłości, jak mówi Pismo Święte, powoduje, że miłość usuwa wszelki lęk. Jeżeli bowiem umysł jest skrępowany lękiem, nie potrafi dokonywać prawdziwej oceny rzeczywistości, czyli inaczej mówiąc, nie ma relacji z prawdą. Jest takie zdanie w Księdze Jeremiasza, kiedy Bóg przestrzega proroka przed lękiem. Mówi do niego słowa: nie lękaj się, bo napełnię cię twoim lękiem. To jest bardzo groźny przeciwnik. Żeby pozbyć się tego prześladowcy, który nie zlękł, wystarczy kochać, a dokładnie zasilać się w miłość udawcy. Czyli konkludując, dlatego Maria Magdalena objawiła się w tej okolicy, aby przynieść przesłanie miłości i prawdy. Bo czymże byłaby miłość bez prawdy, jak powiedział Jan Paweł II. Jako więc wybrana do misji prawdy, umiała ona właściwie ocenić to, co zdarzyło się na Kalwarii, a jednocześnie została wyróżniona w momencie zmartwychwstania. Z mojej strony wszystko.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle, szczęść Boże. Syntetyczna wypowiedź pana Pawła. Trochę tak państwo tego nie słyszeli, bo nie mieli okazji jeść zresztą pysznej kolacji, księże kustoszu, ale tu z księdzem profesorem miałem okazję też zamienić słowa. Właśnie o lęku też mówiliśmy, księże profesorze. Jak ten lęk jest postrzegany i tutaj też ten kontekst.
Człowiek jest istotą duchowo-cielesną. I skąd wyrasta lęk? Przede wszystkim lęk wyrasta z tej sfery dążeniowej, a więc od strony ciała naszego, bo my mamy różne płaszczyzny, i tę wegetatywną, i tę sensytywną, czyli zmysłową. I właśnie męstwo to jest taka cnota ducha, która utrzymuje nasze ciało w świetnej kondycji, żeby było narzędziem ducha. A lęk to jest niebezpieczeństwo ze strony naszej cielesności. I ono może tak dalece sięgać, że może paraliżować naszą sferę i poznania, i woli. Czyli co to znaczy? Że nawet jeżeli człowiek pozna prawdę, ale jest lękliwy, czyli boi się swojej cielesności, czy cielesności drugiego, czy nie mówiąc o złym duchu, no to wtedy on nie wypowie tej prawdy. Tak jak Maria Magdalena mówi, idźcie, zobaczcie, pusty grób, Pan Jezus zmartwychwstał. A apostołowie mówią, co ty mówisz? I byli, jak ewangeliści relacjonują, zalęknieni. Dlaczego? Bo nie byli w sensie takim merytorycznym uduchowieni, czyli przeniknięci duchem Boga, Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, to w porządku nadprzyrodzonym, a w porządku przyrodzonym ich rozum nie był wolny od strachu na przykład przed przeciwnikami Jezusa i nie umieli zapanować w swoim rozumie cnotą męstwa, nie umieli opanować tych niebezpieczeństw, które powiedzmy w sferze cielesności dostrzegamy.
Jeżeli mamy kolejny telefon, mamy, prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można jeszcze?
Tak, tak, słuchamy.
Anna Gniezno, mogę już?
Tak, pani Anno.
Już wyciszam radio, tak?
Tak jest.
Już mogę mówić?
Od początku.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich, szczególnie księdza profesora. Dzwonię z miasta prymasa Łaskiego. Jego ulicą prawie codziennie chodzę, tuż pod katedrą. W ogóle to fascynujące. To wszystko dzisiaj usłyszałam, nie mogę się oderwać od radia, od księdza profesora i nie tylko. Ale nie ma dużo czasu, więc ja tylko, dla mnie to zawsze jest ten problem woli Boga i woli człowieka, ta konfrontacja. Ktoś kiedyś powiedział, że Pan Bóg najbardziej zaryzykował, dając człowiekowi wolną wolę. Jest to odwieczny chyba problem i ta konfrontacja, prawda, tej naszej jednak wolnej woli i woli Boga, prawda? I teraz jeszcze konkretne pytanie do sanktuarium. Rozumiem, że dzień odpustu jest 22 lipca, tak? We wspomnienie świętej Marii Magdaleny.
Tak jest, no, ipsa dies, 22 lipca.
Zawsze. Tak? I jeśli chodzi o te relikwie, o autentyczność, przepraszam, tak się dopytuję, ale czy to jest jakby responsy? Bo jeśli rzeczywiście są autentyczne, czy to jest tak w sensie symbolicznym, bo to może nie jest aż tak bardzo ważne, ale pozdrawiam serdecznie, z Bogiem.
Dziękujemy pani Anno, z Panem Bogiem. Najpierw relikwie, a później ksiądz profesor.
Tak, ja myślę, że odpowiadam pani Annie, ponieważ no tak się złożyło właśnie historycznie, można też powiedzieć, że mam jakiś swój udział w tym, że właśnie relikwie pani Anno udokumentowane, zapieczętowane i potwierdzone. I myślę, że jak pani Anna wybierze się z pielgrzymką do sanktuarium Marii Magdaleny w Biłgoraju, a uczyni to z wielką radością, jestem o tym już przekonany.
Bo ciągle będzie przypominać o tym prymas łaski, którego
tak,
ulicą
i nie chodzi. Tylko, ale przede wszystkim wiem, że pani Ania nas nie zawiedzie i przyjedzie do Biłgoraja i zobaczy, no i wtedy będzie mogła nawet, powiedzmy, zobaczyć je, no może dotknąć jej nawet kustosz, prawda, pozwolę. Przez szybkę pozwoli.
Z takiej odległości jest,
proszę pani, to są relikwie, które są przywiezione z katedry z Mediolanu. z katedry, w której duszpasterzował, jest złożony święty Karol Boromeusz. Proszę sobie zobaczyć czas jego pracy pasterskiej, no i jednocześnie to będzie już naprowadzeniem na starożytność tych relikwii. Natomiast te relikwie, które będą, to jest część kości świętej Marii Magdaleny. Tak jest opisane, są relikwie zabezpieczone, opieczętowane i udokumentowane wiarygodnością świadków, na których my wierzę po prostu się opieramy. Na pewno te wątpliwości rodzą się, ponieważ pierwsza rzecz, Maria Magdalena była w takim zaułku ciemnym i nie wracano do jej postaci. Była gdzieś zagrzebana, zakopana, osnuta właśnie taką pewną famą niewiedzy, niejasności, z drugiej strony cudowności. To na pewno nie przyczyniało się do tego, żeby tworzył się kult. Kult świętej Marii Magdaleny jest dość żywy w Kościele Wschodnim, czego nawet dowodem jest piękna cerkiew w Jerozolimie na Wzgórzu Oliwnym, ale także i we Francji. We Francji, gdzie mamy oczywiście także sanktuarium Marii Magdaleny w Prowansji i to jest tak samo wielki ośrodek kultu, w którym można zobaczyć i doświadczyć relikwii świętej Marii Magdaleny. Nie wolno wątpić, proszę pani, bo jeśli my jesteśmy ludźmi wiary, opieramy się na świadectwie innych. I pani doskonale wie, że im świadectwo starsze, stara zasada, tym bardziej wiarygodne, prawda? I skoro my mamy potwierdzoną relikwię z Mediolanu, z katedry świętego Karola Boromeusza i wszystko świadczy o wiarygodności tych relikwii, to jesteśmy bardzo spokojni, a niewykluczone, pani Aniu, że jeśli przyjdą relikwie i zaczną się dziać cuda, w co głęboko wierzymy, przez wstawiennictwo świętej Marii Magdaleny, to z pewnością i pani, i wielu innych słuchaczy wątpliwości z pewnością będą rozwiane. Ja głęboko w to wierzę.
Ksiądz profesor, teraz wola Boża, wola człowieka.
Więc drodzy państwo, żeby zrozumieć, jaki plan człowiek w swojej wolności powinien mieć na życie i powołanie, to trzeba zrozumieć rzeczywiście istotę generalnie woli Bożej. Czym jest wola Boża? To, co pan Paweł z Płocka powiedział i z tego, co słyszę z wypowiedzi pana Pawła, to musi być bardzo wyedukowany duch, także w sensie religijnym i nie tylko. Wola Boga to jest odwieczna miłość, ale wola Boga to jest odwieczny plan dla całego stworzenia. Pani Joasia, tak?
Ostatnia pani tak. Anna.
Pani Anna, tak. Pani Aniu, odwieczny plan boski to jest taki plan doskonały, że to jest plan dla każdego atomu we wszechświecie. To nie jest tylko plan dla naszej na przykład wolności, czy tylko sfery ducha, ale jeżeli my sobie uświadomimy, jak funkcjonuje organizm ludzki jeden w człowieku, który jest złożony z milionów komórek, czyli co to oznacza? Że geniusz bytu, który jest powołany do istnienia przez Boga wedle jego odwiecznego planu, po prostu nas całkowicie zdumiewa, jak Maria Magdalena była zdumiona faktem zmartwychwstania Pana Jezusa. I dlatego, kiedy mówimy, że wola ludzka jest, ja to nazywam, ustawiona, ukształtowana, kiedy całkowicie decyduje się w swojej wolności na przyjęcie planu, nawet w najdrobniejszych szczegółach, dla swojego istnienia, bycia człowiekiem, bycia człowiekiem, który ma konkretne powołanie, pełnienia swojej misji w tym świecie. Na tym polega geniusz świątobliwej woli człowieka, że człowiek nie ma nic, co chciałby mieć jako swojego, tak że on chce to mieć. Co to znaczy to nasze chcenie? To jest ingerencja w odwieczny plan Boga. A czego powinien chcieć człowiek Boży? Tak jak Maria Magdalena. Ona chce tylko tego planu, który ma Bóg, który przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jej staje się jej udziałem. To jest geniusz i wtedy można mówić, że taka wola jest wolą miłującą i Boga, i człowieka.
Na koniec jeszcze trzeba powiedzieć o samym objawieniu. Jeszcze jak się Maria Magdalena objawiła, to ksiądz Kustosz?
To tak może krótko, bo już czasu jest niewiele, ale chciałbym właśnie przypomnieć to, co już i w kościele wyraziłem. To wydarzenie sprzed 400 lat, gdzie usłyszano przedziwne bicie dzwonów w puszczy. Puszczy Solskiej, tak od miejscowości, która się tutaj nieopodal znajduje.
Przepraszam, księży Witoldzie, ojcze Darku i drodzy państwo, to miejsce było poza miasteczkiem Biłgorod.
Tak. Zupełne pustkowie. Tutaj, gdzie znajdujemy się, było wzgórze, nazywane wzgórzem czosnkowym. Całkowite bezludzie. I tutaj ludzie przychodzili po prostu do lasu, coś uzbierać, zarobić na życie, aby przeżyć. No i któregoś dnia przyszedł tutaj z niedalekiej Soli Bartnik i właśnie usłyszał głos, przedziwny głos orędzia. I to orędzie przekazał: idź człowiecze i opowiedz o tym cudownym miejscu, aby miano je we czci i oddawano chwałę Bogu i świętej Marii Magdaleny. I od tego właśnie wszystko się zaczęło. Lud zaczął tutaj przychodzić, postawiono krzyż. Nieopodal rezydował pustelnik Wojciech, który tutaj się sprowadził, mieszkał, ludzie przychodzili, modlili się, powstała kapliczka i zaczęły dziać się rzeczy nadzwyczajne. Te nadzwyczajne rzeczy zauważyli też właściciele tych ziem, ordynacja zamojskich, sprowadziła tutaj franciszkanów, którzy zaczęli pracować i poprzez te znaki, o których tutaj mówiliśmy, a było ich wiele, zaczęły się dziać rzeczy Boże. Plan Boży został realizowany właśnie za pośrednictwem świętej Marii Magdaleny. Myślę, że te znaki będą i dzisiaj.
A czy coś z tym miejscem takiego dla pielgrzymów jest związane?
Tak, jest dosłownie to miejsce. Niektórzy kwestionują, tak jak właśnie wiele rzeczy historycznych, im dalsza historia, tym trudniej zlokalizować. Czy to było dosłownie w tym miejscu, czy 100 metrów dalej? Nieważne, było to tutaj. Tutaj stoi kapliczka, tutaj jest cudowna woda, która przyczynia się do uzdrowienia z wielu chorób. Nie ma dnia, gdy ktoś nie przychodzi po klucze i prosi, proszę księdza czy do sióstr, my chcemy nabrać wodę i zanieść chorej osobie.
A ta woda skąd się wzięła i dlaczego jest cudowna?
Woda tu jest... Jest potężna studnia, już prastara, prawda? W tej samej kapliczce. My tam się troszkę zmodernizowali, że już łatwiej można nabierać, żeby ta woda się nie brudziła. Jest ona badana. Nigdy nie była ta studnia czyszczona. Też o dziwo, nie ma tam żadnych bakterii. Jest bardzo wysoko zmineralizowana i bardzo pomaga, szczególnie na choroby skóry, na oczy. Bardzo często do szpitala jest zanoszona. Także jest to związane. Nie tak dawno też taki znak cudowny, można to tłumaczyć i po ludzku, ale i po Bożemu, gdzie małe dziecko leczy się na chorobę skóry, ma jakieś tutaj takie nadzwyczajne rzeczy chorobliwe na rękach. Nic nie pomaga. I kobieta przychodzi, bierze tą wodę i niemalże po dwóch dniach używania tej wody, po prostu polewania tej rany, polewania tego wrzodu, to wszystko znika. Żadne maści, żadni lekarze nie pomogli. Jedni powiedzą cud, inni powiedzą, może woda była zmineralizowana, może to jakoś obmycie. Nie cud. Jeśli podejdziemy z wiarą, tak jak do tych relikwii, wierzymy, prawda, że są prawdziwe, podejść trzeba z wiarą do tego, to myślę, że te nadzwyczajne rzeczy
będą się działy. Pamiętajmy, że to Pan Bóg czyni cuda, to nie sama woda, nie same jakieś tam inne rzeczy, nawet nie sam święty, tylko Pan Bóg czyni cuda. I chodzi właśnie o naszą odpowiedź wiary. Czy my wierzymy w to, że Bóg jest w stanie?
I z tym związany jest właśnie, może już na koniec, księże Dariuszu, kwestia związana jest z tym, co wspomniał ksiądz Kustosz, bo jedni mówią w tym miejscu, inni mówią 2 metry dalej. Drodzy Państwo, to samo spotykamy bardzo często w pytaniach, kiedy oprowadzamy pielgrzymów po Ziemi Świętej. Proszę księdza, ale czy to tu naprawdę było? No, drodzy Państwo, przecież to nie jest najistotniejsze. My idziemy śladami Pana Jezusa, my idziemy śladami Boga, ale chcemy spotkać się z tajemnicą. I to jest dla nas najważniejsze, prawda? Nie geometryczny wycinek jakiegoś fragmentu, prawda, czy nie centymetr decyduje o świętości, o prawdzie, o historii tego miejsca, że tu działał Bóg. I tutaj to, co ksiądz Kustosz powiedział przed chwilą, prawda? Mamy fakty udokumentowane na górce, a mamy obok wodę, kaplice, studnie i dokonujące się cuda. Więc obecność Boga jest. I to jest najpiękniejsze w Biłgoraju.
Tak jest.
I ja myślę, że dlatego ksiądz Kustosz jest taki naprawdę szczęśliwy. I nie tylko on zresztą, że na polskiej ziemi będziemy mieli piękne, już mamy sanktuarium świętej Marii Magdaleny. Świętej, jak gdyby przywróconej w godności do panteonu świętych, którzy mieli tak wiele do powiedzenia o życiu i mają wciąż i mówią nam swoją obecnością o życiu Jezusa, jego męce, śmierci i zmartwychwstania.
Krystian Malec jeszcze się zgłasza.
Tak, zgłaszam się, żeby to oczywiście potwierdzić troszeczkę takiej innej strony, to o czym mówi ksiądz Kustosz i ksiądz Jacek. Też od takiej strony biblijnej, to już takie może skrzywienie troszeczkę zawodowe. Gdy autorzy natchnieni pisali o czymś, ich bardzo często nie interesowało to, co dla nas jest właśnie, to co ksiądz mówi, że czy to w tym miejscu. Chodzi o sens. Chodzi o sens wydarzenia, że Pan Bóg działa przez to, przez takie wydarzenie, powiedzmy w Kafarnaum, że jakiś cud się dokonał, ale chodzi o samą istotę, że Pan Bóg w tym miejscu działa. Tak samo, czy tutaj kapliczka jest 100, czy 100 metrów dalej, sens jest. Maria Magdalena wybiera, Pan Bóg przez Marię Magdalenę wybiera to miejsce i tutaj działa. I to jest chyba takie pokłosie też rewolucji francuskiej, że my dzisiaj, gdy podchodzimy do jakichś faktów historycznych, to chcemy wiedzieć kiedy, gdzie, dokładnie, zlokalizować. A jeżeli weźmiemy pod uwagę tę mentalność biblijną, sens wydarzenia się liczy, to te rzeczy schodzą na dalszy plan.
Ale wróćmy wcześniej, choćby Tomasz w Wieczerniku, prawda? Ale ja bym też tak swoją drogą to przyznam księżom, że wcale tak inaczej trochę rozumie tego Tomasza, już skoro jeszcze
o
tak...
O Tomaszu powiemy sobie następnym razem.
Bo on pragnął dotknąć Pana Jezusa, nie tylko, że był niedowiarkiem, ale on miał też piękno w sobie, właśnie miłość do Jezusa i chciał go po prostu też
ale
mieć przy sobie.
Ale na pewno znał Marię Magdalenę.
A no.
Jest ksiądz profesor mówił, że jestem szczęśliwy na pewno, że my tutaj wszyscy, jak jesteśmy, możemy zrealizować to przesłanie i to orędzie. Idź człowiecze i opowiedz o tym miejscu. I to jest piękne, że można powiedzieć 400 lat później gromadzimy się tutaj na Wzgórzu Czosnkowym i za pośrednictwem telewizji Trwam, Radia Maryja, opowiadamy, bo ten Bartnik mógł powiedzieć komu? No swojemu panu, swojej miejscowości. A my dzisiaj tutaj za pośrednictwem radia i telewizji mogliśmy to orędzie przekazać całemu światu, bo i z Ameryki odezwał się do nas ojciec Tadeusz i usłyszał.
Jednocześnie zapraszając do tego miejsca, bo nie tylko mówimy po to, żeby Państwo wiedzieli, ale żeby też doświadczyli, czyli żeby tu przybyli i z Marią Magdaleną spotkali się w miejscu, które Bóg wybrał, żeby ona się tutaj z Państwem spotykała.
Z jej cząstką, z jej ciałem, z jej relikwiami, może nie powinienem tego mówić, ale one będą na wyciągnięcie ręki, na wysokości oczu, w tak zwanym relikwiarium przeszklonym, podświetlonym. Będzie można je dosłownie zobaczyć. Nie trzeba będzie kustosza prosić, czy ksiądz mógłby wynieść relikwie. Można będzie w tym relikwiarium codziennie uklęknąć przed relikwiami i pomodlić się. I jeśli będzie wiara, to Bóg za jej pośrednictwem na pewno tych łask nie poskąpi.
A teraz się pomodlimy właśnie, bo to jest też ważny moment naszych rozmów, kiedy chcemy i rozmowy, i dzień kończyć modlitwą. Zapraszamy też kogoś z Państwa do modlitwy na antenie, jak zawsze. To też jest naszą wielką radością, że w dużej mierze Radio Maryja nauczyło brewiarza, nauczyło liturgii godzin i dzisiaj to jest rzeczywiście liturgia godzin ludu Bożego, a nie tylko księży czy zakonników, sióstr zakonnych. To jest dla nas wszystkich modlitwa psalmami. Zapraszamy Państwa serdecznie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Rachunek sumienia. Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jak usta wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie zanajdzie, odpocznienie i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezus zmartwychwstały, Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężały wasze serca mężowie, czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów, pszenicy i wina.
Spokoju nie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy,
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Znieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, którego nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja.
Serdeczne Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za tak piękne, taką piękną katechezę wszystkich ojców, ojcowie, którzy tam jesteście. Modliła się Heneka Sosnowca.
Bóg zapłać, Pani Heneryko, dziękuję. Dziękuję także Państwu i naszym tutaj współgospodarzom audycji. Ksiądz profesor Tadeusz Gus, znany Państwu znakomicie. Ta nowość może dla niektórych to jest mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.
Ostatni cypelek.
Tak, ale bardzo ważne. To jest to Sitzimleben trochę.
Tak.
Także dziękuję, księże profesorze, za obecność.
Bóg zapłać. Najserdeczniej dziękuję i wszystkich Państwa najserdeczniej pozdrawiam.
Ksiądz dr Jacek Kucharski, diecezjalny moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II od diecezji radomskiej.
Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich do Magdali, nie tylko do Biłgoraja.
Ksiądz Krystian Malec, doktorant w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i diecezjalny moderator dzieła biblijnego diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.
Dziękuję serdecznie. I kustosz, ksiądz kanonik Witold Batycki, dziekan tutejszy, proboszcz, dyrektor liceum świętego Jana Pawła II przy parafii. Mnóstwo zadania. Teraz jeszcze kustosz relikwii w wkrótce.
Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. I kto nie ma czasu i możliwości do Magdalii, to cząstka Magdalii jest w Biłgoraju. Serdecznie zapraszam, a przy okazji chcę serdecznie podziękować za to piękne dzieło, które się dzisiaj dokonało ojcom radiu i telewizji Trwam. Serca dziękuję i też za to wszystko, co tutaj się dokonało w dniu dzisiejszym. Tym Magdalenom, które posługiwały nam, też chcę serdecznie podziękować za to ugoszczenie. Dziękuję pani Ani Kanty, państwu Wach za zorganizowanie. Dziękuję pani Elżbiecie Schodzińskiej za całą koordynację, bo to ona trzymała tą pałeczkę, dyrygowała. Z serca wszystkim jeszcze raz dziękuję i zapraszam do sanktuarium. Można na stronie internetowej znaleźć naszą parafię, nasz sanktuarium, jak dojechać, i będziemy bardzo cieszyć się, goszcząc tutaj na ziemi biłgorajskiej, ziemi świętej Marii Magdaleny.
Zapraszamy zatem księdza biskupa ordynariusza Mariana, pozdrawiamy.
Tak, tak, bo to imieninowo trzeba go pozdrowić.
Dzisiaj imieniny ksiądz biskup ma, więc pozdrawiamy księże biskupie. Ma ksiądz biskup na terenie diecezji Magdale.
Magdale.
W pigułce.
W pigułce. I oczywiście księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który był tu razem z nami, modlił się z nami i prosimy pamiętać też w modlitwie. Tam jest problem we Lwowie ze zwrotem kościołów katolickich, a teraz jeszcze jest problem z kościołem seminaryjnym. Miał być, jak słyszeliśmy, przekazany kanonicznie. Nasi bracia grekokatolicy stamtąd nie chcą przekazać tego kościoła. To jest problem. Prosimy o modlitwę w tej intencji, żeby to po Bożemu, po ludzku, po chrześcijańsku rozwiązać między braćmi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Oddajemy głos do studia w Toruniu.